będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mówimy o temacie w obronie lasów i polskiej ziemi. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu pana posła, pana profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska.
Cześć Boże. Cześć Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radio słuchaczy.
Również witam panią Marię Koc, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Cześć Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Oraz witam serdecznie pana Stanisława Majdańskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a także byłego posła, byłego senatora.
Cześć Boże ojcu, cześć Boże radiosłuchaczom.
Rozmawiamy na temat obrony lasów i polskiej ziemi, a wszystko to w kontekście ostatnich wydarzeń, które bardzo szybko, jak taka lawina, pociągnęły konkretne inne ze sobą wydarzenia. Już wiemy, że prezydent Bronisław Komorowski podpisał znowelizowaną ustawę o lasach państwowych, czyli według tego w tym przyszłym roku do budżetu z lasu będzie wyciągnięte, można tak powiedzieć, 1,6 miliarda złotych. Czy to jest dużo dla lasów, czy to jest mało? Pan minister.
Proszę ojca, to jest decyzja, która nieomylnie rujnuje system finansowy polskich lasów państwowych. To jest suma, którą w tym roku lasy państwowe muszą zapłacić, gdyż pan prezydent podpisał tą haniebną ustawę. Muszą zapłacić haracz w wysokości 800 milionów złotych. 800 milionów złotych dla polskich lasów państwowych, według naszych ekspertów, rujnuje już w tym roku program budowy dróg lokalnych, dróg leśnych, przy współpracy również z samorządami, które polskie lasy państwowe miały w tym roku wykonać. Chcę powiedzieć, że polskie lasy państwowe rzeczywiście budują te drogi, które są potrzebne zarówno gospodarce leśnej, jak również miejscowej ludności i budują to zdecydowanie sprawniej, zdecydowanie lepiej i zdecydowanie taniej niż to budują organy powołane przez rząd, niezależne od polskich lasów państwowych. Jest to ewidentnie zniszczenie programu budowy dróg leśnych, który był zaproponowany i zaprojektowany na kilka lat do przodu, a który miał w ogóle pochłonąć sumę kilku miliardów złotych. W przyszłym roku zabranie tego haraczu to jest nic innego jak rzeczywiście rozpoczęcie procesu już destrukcji polskich lasów państwowych. Okaże się, że w przyszłym roku już część polskich lasów państwowych, w ogóle lasy są niedochodowe, lasy stały się bankrutem, no i w związku z tym będzie otwarta droga ku temu, aby rozpocząć proces, nazwijmy to w cudzysłowie, naprawy tej sytuacji, czyli mówiąc prosto, wyprzedaży majątku, którym zarządzają w tej chwili polskie lasy państwowe. Od roku 2016 polskie lasy państwowe zostały obciążone 2% podatkiem od przychodu. To jest już swego rodzaju rekord świata. To nie jest podatek od dochodów, tylko to jest podatek od przychodów. Czyli ile polskie lasy państwowe sprzedadzą drewna, od tego zapłacą 2% podatku, obojętnie czy będą dochodowe, czy niedochodowe. A więc tutaj wnioskodawca, czyli propozycja rządowa zmierza wyraźnie w tym kierunku, że nie interesuje nas kondycja polskich lasów państwowych. Interesuje nas jedno, abyśmy dostali pieniądze i dzięki tym pieniądzom rozpocznie się domino destrukcji polskich lasów państwowych. Zwracam uwagę szczególnie na rok 2016, dlatego że zgodnie z tym, co w tej chwili z ustawą również i o lasach, o ile lasy państwowe będą deficytowe, to wtedy trzeba będzie rozpocząć proces jakby naprawy tej sytuacji. A na czym polega funkcjonowanie polskich lasów państwowych? O tym mówiliśmy poprzednio, 2 tygodnie temu. Na tym, że część nadleśnic, czyli jednostek podstawowych organizacyjnych, jest deficytowe, a część jest dochodowe. Ogólnie polskie lasy państwowe w całości są dochodowe, czyli mają pewien zysk, który przeznaczają na rozwój. Natomiast w tym momencie, gdy zabierze im się te pieniądze, zabierze się pieniądze również z tego funduszu, bo ten fundusz powstaje w ten sposób, że część nadleśnic jest zdecydowanie dochodowych, dlatego że ma stare drzewostany, może pozyskiwać drewno, a polskie lasy państwowe żyją dzięki temu, że sprzedają drewno, ale część nadleśnic jest deficytowa ze względu na to, że nie ma co sprzedawać, gdyż ma młode lasy. W związku z tym przez fundusz leśny te nadleśnictwa dochodowe poprzez fundusz leśny finansują nadleśnictwa deficytowe. I zabranie tych pieniędzy z funduszu leśnym, zabranie tych pieniędzy, które są na rozwój i na prowadzenie normalnej gospodarki, spowoduje, że połowa mniej więcej nadleśnic od roku, już roku 2016, będzie zdecydowanie deficytowa, a w związku z tym trzeba będzie umożliwić się proces sprzedaży. Ja chcę przypomnieć, że rok 2016 to zgodnie z traktatem akcesyjnym rok, w którym Polskę obowiązuje traktat akcesyjny, w którym jest zapisane od roku 2016 wolny obrót ziemią w układzie międzynarodowym i to ziemią zapisane w traktacie leśną i rolną. A więc możemy się spodziewać tego, że od roku 2016 będzie uwolniony rynek obrotu ziemią, a w związku z tym obcy kapitał będzie mógł spokojnie nabywać w Polsce nieruchomości w postaci polskiej ziemi leśnej i rolnej. Ta leśna zostanie przygotowana przez zmianę ustawy, czyli rząd w tym kierunku wyraźnie idzie. Natomiast rolna, jak państwo wiecie, problem słupów zostanie wtedy wyjaśniony, dlatego że ci, co zainwestowali w tych, którzy kupują nie za swoje pieniądze, a są w tej chwili Polakami, będą mogli spokojnie tę ziemię odsprzedać, czy też w różnych rodzajach transakcjach formalno-prawnych będzie mogło to być przejęte przez kapitał obcy. A więc sytuacja jest niezwykle, niezwykle niebezpieczna. Skoro jestem już tu przy głosie, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście procedowanie tej zmiany ustawy o lasach jest swego rodzaju rekordem świata. Dlatego, i może to przypomnę, najpierw, nim jeszcze ustawa ujrzała światło dzienne w Sejmie, to już Senat wniósł poprawkę do tej ustawy. To jest w ogóle niespotykane, żebyśmy my jako posłowie nie widzieli ustawy, a Senat już wnosi poprawkę. Notabene dzień wcześniej pan minister leśnictwa obecnie, ale kiedyś wiceminister finansów, zapowiada, który z senatorów imiennie wniesie i jaką poprawkę do ustawy w Senacie, której jeszcze nie ma w Sejmie. Następnie później rzeczywiście ta ustawa ujrzała światło dzienne w Sejmie, a jak uznała światło dzienne w Sejmie, to wtedy Sejm stanął rzeczywiście na wysokości zadania, w cudzysłowie pobił rekord świata dzięki koalicji rządzącej PO-PSL i w ciągu 26 godzin odbyły się 3 czytania. Po to, żeby już na następnym Senacie tą poprawkę można było wprowadzić. I w tej chwili widzimy, pan prezydent współdziała tutaj bardzo mocno i tą ustawę błyskawicznie podpisał, a ta ustawa jest według konstytucjonalistów, według prawników, według ludzi, którzy zajmują się konstytucją, niezgodna w kilku miejscach z ustawą podstawową, z konstytucją. Następnie z drugiej strony to procedowanie to jest swego rodzaju rekord świata w łamaniu procedur legislacyjnych w Sejmie. To jest w ogóle coś nie do pomyślenia. I proszę sobie wyobrazić, jaka jest determinacja układu rządzącego i z jaką konsekwencją realizuje się błyskawicznie ustawy niszczące 1/4 terytorium kraju. Teoretycznie mówi się, że cóż to jest? Zabierzemy te pieniądze, co to jest te 800 milionów złotych. Rzeczywiście w porównaniu z majątkiem Lasów Państwowych te 800 milionów złotych w pierwszym roku to jest nic. Dlaczego? Dlatego, że na pniu w polskich Lasach Państwowych jest 400 miliardów złotych. Ale o ile się naruszy system finansowy, to będzie się można dobrać do tych 400 miliardów złotych, dlatego że one przestaną być samowystarczalne finansowo. W związku z tym można zacząć naprawiać w cudzysłowie. Równocześnie pod tymi 7 milionami hektarów znajduje się coś takiego jak piaski, żwiry, a więc po sprzedaży tego terenu, przecież można będzie się dobrać do tych piasków i żwirów. A już mówiłem tu parę razy o tym, że wystarczy wyobraźnia, nie tylko wyobraźnia, takie prawo również istnieje na świecie, że ten, kto jest właścicielem dużych połaci terenu, jest również właścicielem tego, co znajduje się głęboko. A co znajduje się głęboko u nas w Polsce? Właśnie 90% zapasów węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się pod tą powierzchnią. 25% węgla brunatnego, ogromne zasoby gazu łupkowego, pokłady geotermalne, a więc są potworne pieniądze. Więc proszę sobie wyobrazić, jak działa wyobraźnia kół liberalnych, którzy widzą te ogromne pieniądze, do których można się dobrać, a które w tej chwili są własnością narodu, czyli są własnością suwerena. A więc tutaj działał rzeczywiście układ i można powiedzieć bardzo sprawnie, w cudzysłowie bardzo sprawnie, rabując to, co należy się społeczeństwu. I ten układ zadziałał wspólnie poprzez koalicję rządzącą, poprzez Sejm, Senat i pana prezydenta. Ale również chcę powiedzieć, proszę ojca, o ile można powiedzieć, że społeczeństwo również błyskawicznie zareagowało na ten błyskawiczny proces legislacyjny i mogę powiedzieć i tu się pochwalić, byłem tu 2 tygodnie temu, w tej chwili już społeczeństwo zebrało ponad 200 tysięcy podpisów. Te podpisy przyszły na mój adres do Sejmu, to ci ludzie ze mną współpracujący segregują, to jest dużo wolontariuszy. Współpracujemy tu z Prawem i Sprawiedliwością. Chciałem tu serdecznie podziękować panu przewodniczącemu klubu, panu Mariuszowi Błaszczakowi za to, że pomaga nam w segregacji tych materiałów. I co mogę powiedzieć? Uruchomiło się w tej chwili, no jak działalność, ja bym powiedział, społeczna, ponadpartyjna. Wszyscy zbierają podpisy, broniąc swojej własności. Zbierają podpisy wszędzie. I w kościołach, i pod kościołami, i na ulicach, i w sklepach, i w biurach, i w ministerstwach. Zbierają starsi i młodsi. Zbierają wykształceni, bardziej wykształceni, mniej wykształceni. Zbierają koła Radia Maryja, zbierają koła Polskiego Związku Łowieckiego, zbierają leśnicy, zbiera Klub Gazety Polskiej. Wszyscy, autentycznie wszyscy. Dzisiaj byłem tutaj o godzinie 17, 18, 19 byłem na zaproszenie pana posła Kownackiego w Bydgoszczy. Proszę sobie wyobrazić, że przyszło ponad 300 osób, myślę, że nawet 400 osób przyszło i te osoby w takim duchu troski o państwo wręczyło mi parę tysięcy podpisów, prawda, zaniepokojeni i byli rzeczywiście wszyscy. Przegląd ludzi, powiedzmy, z tego całego, powiedzmy, środowiska bydgoskiego, za co chciałem im tu naprawdę, naprawdę serdecznie podziękować. I również co chciałem powiedzieć, że pan prezydent w reakcji na to przestraszył się, ale równocześnie i cała koalicja rządząca się przestraszyła i postanowiła jakby naprawić swój błąd. A mianowicie, przepraszam bardzo, jeszcze bardziej, no, robiąc ruchy bardzo takie nerwowe i powiedzieli, że my w takim razie wprowadzimy w konstytucji zapis, że polskie lasy państwowe nie będą prywatyzowane. No muszę powiedzieć, że już większego hipokryzji nie można zauważyć, gdy się poczyta tekst propozycji tej zapisu konstytucyjnego. W tym zapisie konstytucyjnym jest napisane, że polskie lasy nie podlegają prywatyzacji, z wyjątkiem przypadków, o których decyduje ustawa. Ustawa, która jest poniżej konstytucji. Więc proszę sobie wyobrazić, jest to czysty sygnał, że w tej chwili koalicja rządząca zmierza bezpośrednio do prywatyzacji, ale równocześnie boi się społeczeństwa. Czyli napisała dokładnie w ten sposób. W konstytucji zapisujemy, a konstytucja jest przyjmowana przez tą większość kwalifikowaną, co jest trudno rzeczywiście w Sejmie zrobić, ale zapisane jest, ale oddajemy władzę w ustawie do Sejmu, gdzie jednym głosem się zadecyduje o tym, co można z lasami później zrobić. Czyli zapisze się w ustawie, a te lasy sprzedamy i będzie wszystko w porządku. Więc ja mówię, to jest ogromna hipokryzja. I równocześnie podczas konferencji prasowej wczoraj, którą słuchałem, później mieliśmy my konferencję prasową, która się odbyła, był pan przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pan Krupiński i był przedstawiciel PSL-u, a mianowicie pan Bury, gdzie oni powiedzieli, a szczególnie pan Bury powiedział, już nie zbierajcie tych podpisów, dajcie sobie spokój, już jest wszystko zagwarantowane, już lasy nie będą sprzedawane. No ja mówię, już tego rodzaju, naprawdę, jeszcze raz chciałem powiedzieć, hipokryzji nigdy w życiu jeszcze nie widziałem.
Witamy na naszej antenie, ojcu dyrektora.
Dziękuję serdecznie, ojcu. Wszedłem tak, bo widzę pana ministra, widzę państwo. Panie ministrze, lasy to jest chyba ponad 1/4 Polski, prawda?
To jest 1/4 lasy państwowe.
Lasy państwowe. A jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę sprzedawaną ziemię i problem wioski, problem rolnika, słyszałem, że przewodniczący związków zawodowych zachodniopomorskiego mówił, że może być nawet już 500 000 hektarów ziemi sprzedanej przez, często przez tak zwane słupy, podstawieni ludzie. to mogą być różni ludzie. Mogą być ludzie bez charakteru, mogą być ludzie, my mamy różnych ludzi, takich, którzy Polski nie kochają też. To może być sprawa bardzo poważna, 500 000 hektarów i minister rolnictwa i rząd nic nie robi, a biedni rolnicy stoją na mrozie, na zimę, nie mają tyle pracy, jadą z tymi traktorami. To jest coś strasznego. Patrzą na tą mękę ludzi i nic. Panie ministrze, to dla mnie to jest, ja tak odczytuję, nie wiem, czy mam rację, czy państwo co na to, odczytuję, to jest dalekosiężna polityka, jeżeli weźmiemy pod uwagę też tak samo niszczenie moralne od początku dzieci, gender, to co robią, to najczulszą, najbardziej delikatną, powiedziałbym, dziedzinę wybrali, prawda? Dziecko zepsute, to jest to, co Pan Jezus powiedział, lepiej byłoby gorszycielowi, żeby uwiązać mu kamień młyński u szyi i zatopić w głębokościach morskich, niż zgorszyć to małe. I tu się robi, proszę zobaczyć, jaka obłuda, tu mówią księża, pedofile i tak dalej, a sami kim są? Tych pedofili, księży, jednego nie powinno być. Nie powinno być. W domu to u nas mówili, nogi powyrywać z pewnej części ciała. Tak, mówią tak u was? Prawda? Ale nie można. No, tak jest, rozumiemy. Nie. Oczywiście, że nie. Ale mogą wszędzie być ludzie, do każdego zawodu i stanu mogą wejść ludzie różni, którzy mogą mieć odchyłki charakterologiczne, psychiczne, różne, prawda? No i co? A więc proszę, z tej strony ciągle szukają pedofili w kościele, żeby kościołowi odebrać dobre imię, tak robił Goebbels, Hitler, po Mitbrennen der Sorge Piusa XI, gdy Pius XI zapiętnował Hitlera i nazizm, to tak zrobili i u nas też to samo robią. I jaka obłuda, a tutaj wprowadzają to. Jeszcze gorsze, to będą straszne rzeczy na przyszłość, tak dzieci zepsute. Rodzina zniszczona, bezrobocie, dla młodzieży żadnej perspektywy. 2,5 miliona minimum ludzi wyjechało. Nikt tego nie liczy. My widzimy, księża idą po kolędzie i widzą, że starsi ludzie zostają w domach. Młodzieży nie ma, powyjeżdżała. Proszę patrzeć, to niszczenie przemysłu, zniszczony przemysł, rozsprzedany. Dzisiaj jakieś tam dyrektora zwolnili. 100 miliardów było na autostrady. Gdzie te 100 miliardów? Ani autostrady, ani 100 miliardów nie ma. No i nic. A inne, jak popatrzę na tą korupcję, informatyka, informatyzacja, prawda? Gdzie te pieniądze? Ogromne miliardy i na każdym kroku. I teraz jeszcze, a więc uderzyć w rodzinę, uderzyć w człowieka, w jego ducha, w kulturę, w naukę, we wszystko uderzyć, zniszczyć i jeszcze odebrać ziemię. Ja widzę tak, jeżeli naród polski to mały naród, to jest taki plan, i na małym terenie albo bez ziemi. Naród bez ziemi. I proszę Państwa, to jest plan. Jeżeli Polacy się nie przebudzą, wszyscy i wierzący, i niewierzący. Nie wiem, jak komuniści na to popatrzą, bo komuniści zawsze patrzyli na Moskwę i wykonywali te zadania moskiewskie, a teraz brukselskie idą. Bo to lewica i to lewica. Prawda? To jest nowy socjalizm, nowa lewica, tak nazywają. Nowa, stara lewica. Tak. No i także, panie ministrze, tylko dzięki panu. Ja przyszedłem, żeby podziękować i wszystkim podziękować, proszę państwa, którzy to robicie. I rodzina, radia, Maryja, każdy. Zwycięstwo zła jest wtedy, gdy niby dobrzy są bezczynni. Milczą, patrzą, kibicują, patrzą na kogoś. Wszyscy. To tak samo, gdyby nie tylu ludzi, gdyby nie ponad 2,5 miliona ludzi, te podpisy, byłoby więcej, gdyby się nie bali. Ale ci się nie bali, podpisali, to już jest dużo. Gdyby nie te 200 marszów, protestów w Polsce i w świecie, gdyby nie episkopat polski, gdyby nie parlamentarzyści, gdyby nie ci wszyscy razem się zebrali, wierzący, niewierzący, nie byłoby multipleksa dla nas. Można więc zwyciężyć i myśmy powinni robić wszystko i nie patrzeć, że ten PiS, a ten Solidarna Polska, a ten, no innych partii to nie będę wymieniał, bo raczej nie widzę, żeby byli propolscy. Nie widzę, mówię z całą odpowiedzialnością. To jest gra. Są pro własna kieszeń. To jest tak jak na statku, co ksiądz Piotr Skarga mówił. Statek tonie, a oni łapią, co się da, tobołki i wyskakują z tego statku. To jest
To już jest sukces. To, co do tej pory zrobione, to już jest wielki sukces. Dlatego
no, proszę pana, będzie sukces, jak Polska będzie Polską.
To jest draństwo.
To jest bardzo delikatne słowo. To jest zdrada ojczyzny. To jest zdrada wobec przeszłych pokoleń. Nie udało się Hitlerowi, nie udało się Stalinowi, a teraz się udaje. Bo mózgi poniszczyli i to wszystko razem chcą wypruć w nas rozum i serce. I dlatego tu jest ziemia i rolnikom pomagać też. Rolnikom, niech miasto nie patrzy na tych rolników, że tego. To są bohaterzy, to są dzisiejsi właśnie ci którzy... To są te drzymały. Tak. Ale to są, tylko że wszyscy powinni. To jest draństwo. I myślę, że zapamiętać tych wszystkich złodziejów, tą korup... Nie można nazywać, że to nie jest... A tak enigmatycznie. To jest złodziejstwo, to jest przestępstwo. To są... Strzeżmy się takich ludzi. Takich postępowań. My za nich się modlimy. My nie mścimy się na nich. Ale powiedzieć, złodziej jest złodziejem. Bandyta jest bandytą. I nie mówić, że to dobrodziej. No. Panie ministrze, ja jestem przerażony. Jak patrzę na Amber Gold... Proszę zobaczyć, nie ma żadnego winnego tam. Tylko tych dwoje, to małżeństwo. To dwoje... A gdzie jest syn premiera? I cisza.
Tylko te dwa słupy.
Prawda? A gdzie jest ten prokurator, co powiedział, że wszystko będzie załatwione? No gdzie to jest? Gdzie my żyjemy, ludzie? Ja naprawdę, jak patrzę na przykład na Niemcy, to zupełnie inaczej oni dbają o swoją ojczyznę i rządzący. Dbają cały czas o ojczyznę. A tu zniszczone są te stocznie. A ten, co niszczył stocznie, 150 czy 100 tysięcy pensji dostaje teraz. Ja dziękuję, gdzie my jesteśmy. Jak się naród nie obudzi, nic nie będzie. I młodzi ludzie niech się budzą. No, ja nie mam żony ani dzieci. To mógłbym powiedzieć tak, no to co mnie to obchodzi? Ja przeżyję. Nie. My jesteśmy Polakami. I Polak z Polakiem nie trzyma, katolik z katolikiem i trzymać z tymi, którzy coś dobrego robią. I co, także przepraszam, wszedłem, bo jak, panie ministrze, to jest ból. To jest ból, bez żartów, to jest ból. A najgorszy ból, że obojętność jest. Że nie myślą ludzie, że dają się omamić, oszukać. I ci tak zwani dziennikarze, to są te resortowe dzieci. Ich ojcowie służyli komunie, tamtym, co nas gnębili, a teraz oni jak robią? W mediach kontynuują to, co ojcowie robili przemocą, prawda? Ja patrzę, jak jeden czytam w tych resortowych dzieciach, nie wiem, czy panowie, czy państwo czytaliście, radzę przeczytać każdemu, i tam jeden nazywał się, pisze Mozes Mortka. I on już wybudował bramę, żeby witać Sowietów w 1939 roku w Mińsku Mazowieckim. A ponieważ nie doszli do Mińska Mazowieckiego, rozczarowany pojechał do Siedlec. I tam nie doszli, to pojechał do Brześcia. I chciał iść do Czerwonej Armii. Nie przyjęli go. Poszedł do armii Andersa, przyjęli go. A później wrócił do Polski, pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Ładnie nazwane. A to było UB. A syn, teraz inne nazwisko, bryluje w tych mediach, jak nie wiem. Ja nie mówię przeciwko synowi, może on jest lepszy, ale patrzmy po owocach. Czy jabłko od jabłoni daleko odpadło? No tak, tak się mówi, to jest Polska. Tak, ja nie mówię przeciw. My wszyscy, nawet jak ktoś grzeszy, ma prawo się nawrócić i powinien się nawrócić, czynić dobrze. Ale zło należy piętnować. I to jest, kochani, zbierajcie podpisy i to szybko. Panie ministrze, jest już 200 tysięcy?
Jest 200 tysięcy. Akcja jest bardzo dobra. Natomiast jakby...
Ja wcale tak nie jestem zadowolony, żeby... Jakbyśmy kochali Polskę, to by już było dużo więcej. Ruszyć się wszyscy. I starsi, i młodzież, i dzieci, i wszyscy. Chory też może podzwonić, potelefonować do innych. Obronić lasy i zobaczyć, kto to robi. Platforma, PSL, ASLD sekunduje... tak zwany ruch jakiś tam, już nawet nie będę nazywał, to wstyd mnie w każdym razie, to samo. No tak, to przecież jest niektórych takich, którzy są w polityce, w normalnych domach do sieni nie wpuszczają, nie mówiąc do przedpokoju. A tutaj to w Sejmie chodzi. To jest dramat. Tak. Polska, dopóki się nie przebudzi, nic nie będzie.
Tu ojciec wspomniał o takiej jednej rzeczy, o organizacji, bo to jest rzeczywiście wyśmienita organizacja. Niech ojciec zobaczy na hasłach demokracji, teoretycznie.
Ale jasne.
Prawda, na hasłach demokracji przejęto najpierw banki, a później wszystkie środki społecznego przekazu.
A pani, która banki przejmowała, była w odnowie w Duchu Świętym, tak, żeby katolicy uwierzyli, że to wszystko dobrze.
Też taka
to
była.
To jest pięknie.
I teraz ojciec zrobił wyłom. Tutaj Toruń zrobił ogromny wyłom.
Zaczął mówić do ludzi.
Ma Radio Maryja, ma telewizję Trwam. To dlatego jest tak niebezpieczne. Dlatego się walczy.
Zobaczymy, jeżeli ludzie zrozumieją i pomogą nam, to coś z tego będzie. Jeżeli pomogą ludzie, Uwidim wskazał slepo i głucho.
Niech ojciec zauważy jedną rzecz. Przecież ta akcja w zbieraniu podpisu by się nie odbyła, gdyby nie informacja przez Radio Maryja, telewizję Trwam i nasz dziennik.
Zobaczymy, jak nas uderzą, ale jedno wiemy, że katolik nigdy nie będzie miał łatwo. Idzie pod prąd, droga do źródła wjedzie pod prąd, a źródłem jest Jezus Chrystus.
To
i dlatego będziemy i my się tym nie przejmujemy, alleluja i do przodu. Koniec. Nic nie dać.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję panie ministrze, panowie, pani.
Również Radio Maryja, ojcu dyrektora.
Ale to słuchajcie, nie mnie.
Pozwolenie panu prezentować.
Ale kochany, to przecież to jest nie moje. To przecież jak ja bym wyglądał? Ja pan wyobraża sobie, gdybym poszedł na sąd. Gdybym poszedł na sąd ostateczny, to pan wie, co by było, gdybym. To co moi rodzice, już nie tylko pan, ale moi rodzice, co by powiedzieli, jak myśmy cię dziecko wychowywali? Nie? To by mi pewno na twarz napluli, że zdradziłem. Prawda? Ja znam, pochodzę z rodziny robotniczej, ale rodzice byli bardzo szlachetni. Bardzo szlachetni. Wiedzieli, co jest prawda. Wiedzieli, że szanować tym człowieka trzeba. Z ubogimi się dzielić. To było piękne. To było piękne i kochali zawsze Pana Boga, Kościół i Polskę. Bardzo. Tak. I tak trzeba. Jeżeli ktoś nie kocha Polski, to kim on jest? Ja mówię, proszę Państwa, jeżeli my nie obronimy ziemi, to będziemy, kim my będziemy? Co powiecie waszym wnukom, prawnukom? To była kiedyś Polska. A jak było w latach 40. początek? Popatrzmy na Palestynę. Oni sprzedawali ziemię, bo przychodzili i chcieli kupić ziemię. No tam się na pieniądze poszli. I co teraz jest? Sprzedaliście, to już nie jest wasze. I to jest. I tu Polacy, bądźcie mądrzy, no. Nawet gdyby rządzący byli zdrajcami. Albo rozumu im zabrakło. No wszystko, trudno. Wszystko się może zdarzyć. Każdemu.
Mamy ojca dyrektora, mamy profesora Jana Szyszko. I
pana mamy,
wam,
i Polskę mamy.
Dzięki wam pójdziemy do przodu.
My sami nie damy rady. Musimy iść razem.
Polska się skazać. Przeciwnik się już boi, ojcze dyrektorze.
A gdzie tam, jak się boi, to oni
przyspiesza,
się boją.
Przyspiesza. Działania swoje.
Oni będą popierani przez... Pójdą do Unii Europejskiej w nagrodę.
Pójdą.
A ja będę mówił tak, jak to widzę. A jak Buzek? Ile za kopalni zalał? Dostał prezent? Był szefem parlamentu? A Lewandowski? Prawda? To rozsprzedawanie Polski, niebełwaszczanie, niszczenie. Jest wysoko? A jaką ma pensyjkę? On nie ma 1000 złotych. No, niech pan zapyta. Warto popatrzeć na te wszystkie. I co? Ja im życzę zdrowia i naprawy tego wszystkiego każdemu. Ja życzę pięknej Europy. Ja chcę być Europejczykiem. Tu mam w tej chwili gości z Niemiec. Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Z normalnymi ludźmi. Ale prawa każdego zachować. No i tyle. Przepraszam, panie ministrze, ale lubię iść do przodu.
Dziękuję.
Zobaczymy się
jutro.
Na Jasnej Górze zobaczymy się. Niech Matka Boża nas broni, ale nie wiem, czy głupich będzie broniła. Albo leniwych.
Panu Bogu też trzeba pomóc.
Pan o to chodzi. Daj szansę. Pan Bóg chce, żeby... Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
To jak można...
Bardzo proszę, pan minister.
Dziękujemy. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz i nawiązać tu do wystąpienia ojca dyrektora. Jak się środkami społecznymi manipuluje. Przecież zauważcie państwo, 1/4 terytorium kraju. Tak błyskawiczne procedurowe, skandaliczne. Żadne ze środków tych społecznego przekazu mainstreamowych czy mętnego nurtu, czyli Telewizja Polska, Polsat, TVN, no, radio, pierwszy program. Nikt nie informował o tej sprawie. To było zamiatane pod dywan. I dlaczego się udało to nagłośnić? No dlatego, że w końcu jest Radio Maryja, Telewizja Trwam. Nie udało im się tego zamieść pod dywan. Reakcja społeczna, zbierają podpisy, tego się boją, prawda? 200 tysięcy podpisów, 12 dni, zaniepokojenie, próba zmiany konstytucji, działanie znowu na ludzi takich zupełnie mało myślących, prawda? A więc zaczynają robić błędy. Szanowni Państwo, naprawdę jedna wielka, wielka prośba. Przyspieszajmy zbieranie podpisów, zbierajmy ich jak najwięcej. Potrzebne nam do referendum jest 500 000, ale ja bym chciał, żebyśmy zebrali jak najszybciej tyle, ile się da. A zbierajmy te podpisy błyskawicznie, intensywnie, bo to jest rzeczywiście wielka szansa dla Polski i równocześnie wielki straszak dla tej ekipy rządzącej, która zobaczyła, że zrobiła ogromny błąd, że może przegrać wybory. I daj im, Panie Boże, niech przegrają wybory do Europarlamentu, niech to społeczeństwo się obudzi i zobaczy, kto reprezentuje jego interesy.
Ale niektórzy mogą powiedzieć, że te pieniądze, które za rok zostaną przeznaczone na samorządy, to bardzo duże pieniądze mogą być i niektórzy mogą się ucieszyć. No w końcu poprawimy te drogi, bo przecież taki jest pretekst. A tutaj mamy panią, która jest radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jak to wygląda?
Rzeczywiście to jest tak, że słyszy się już głosy samorządowców, zwłaszcza samorządowców z PSL-u, że przecież każde pieniądze się przydadzą na drogi, potrzeby są ogromne, więc my chętnie te pieniądze przyjmiemy. Oczywiście, że tak mówią, bo przecież za decyzją dotyczącą Polskich Lasów Państwowych i za taką szybką nowelizacją tej ustawy stoją politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc w roku wyborczym, a takim jest rok 2014, a następnie rok 2015, bo w tym roku wybory do Europarlamentu i samorządowe, przyszłym wybory do Sejmu, to rzeczywiście każdy grosz się przyda, bo będzie można otworzyć kawałek jakiejś drogi, będzie można tuż przed wyborami zrobić uroczystość i pokazać oto, jakim jestem wspaniałym gospodarzem. No ale jakim kosztem ta budowa tych dróg nastąpi, prawda? Jeżeli zabierzemy Polskim Lasom Państwowym pieniądze, które oni mają na rachunkach bieżących i z których realizują bardzo potrzebne inwestycje, z których realizują taką bardzo wszechstronną działalność, bo o tym też się nie mówi, to co powiedział pan profesor. No w mediach tak naprawdę to króluje ostatnio jeden temat. Pan Mariusz T., wcześniej była mama Madzi, prawda? Teraz jest Mariusz T., groźni przestępcy, jeszcze olimpiada w Soczi. A któż tam miałby głowę do tego, żeby mówić o Polskich Lasach Państwowych? Albo na przykład o wykupywaniu ziemi w zachodniopomorskim, czy też w ogóle na zachodzie Polski. To nie są tematy, które media interesują. Oczywiście mówimy o tych mediach mainstreamowych, tak jak tutaj pan minister wspomniał. Więc,
ale te 650 milionów to jest dużo dla...
To nie jest dużo.
650... To jest taki ratunek naprawdę taki wielki?
650 milionów może się wydawać, że to jest dużo, ale w skali kraju nie są to wielkie pieniądze. Proszę Państwa, musimy sobie wyobrazić, że w 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad na Mazowszu wydała 2 600 000 000 zł na budowę dróg i autostrad. Więc tylko na Mazowszu 2 600 000 000 zł. W 2012 roku województwo śląskie wydało na budowę dróg, znów mówimy o jednym regionie, 326 milionów. Województwo mazowieckie wydało wtedy podobną kwotę. A tu mówimy o 650 milionach w skali kraju. Jeżeli podzielimy to przez samorządy, przez gminy na przykład, to tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, to naprawdę wystarczy na zrobienie, nie wiem, kilkuset metrów drogi, 200 metrów drogi, prawda? Więc to naprawdę są żadne pieniądze. A o konsekwencjach, jakie grożą polskim lasom państwowym, nikt nie myśli. I to jest najbardziej zatrważające.
Proszę ojca, jeżeli można dodać tutaj, to tak, słuszne pytanie. Te 60-650 milionów to jest 170 metrów drogi na poszczególną gminę. Tych gmin jest w Polsce około 3000, ponad 2,5. To jest tylko tyle. Ale gorsze jest to, co pan profesor powiedział, że te 1,6 miliarda to jest 60% skumulowanego zysku lasów państwowych z 10 lat. I to jest właśnie ta groźba, o której pan profesor mówił, że nam się mówi, że to niby lasy stać, ale to jest 60%, 30% właśnie to jest te 800 milionów. I to jest tragedią. Dlatego taki pośpiech z rządu to jest to, że naród się obudził. Po raz kolejny zbieraliśmy już podpisy tutaj jako Stowarzyszenie na obronę lasów przeciwko prywatyzacji i teraz również przed wyborami. To jest groźne, że naród się jakby odbudowuje, obudzi przed wyborami, które są w tym roku do parlamentu i do samorządu, do europarlamentu i do samorządu, jak również w przyszłym roku do naszego parlamentu. I oni chcą jak najszybciej, nawet to ten przewodniczący Bury mówił, że już wszystko załatwią, żeby tylko już nie zbierać tych podpisów, wyciszyć tą sprawę, bo to jest groźne. Jeśli boją przegranej, boją się, żeby naród w końcu już wie, co się stało. Naród się przekonał, że ten rząd tylko handluje naszym bogactwem narodowym. I to, co dyrektor ojciec powiedział, to jest 25 ponad średnio procent powierzchni kraju lasy. Lasy prywatne również w to wchodzą. Ale przecież to jest ponad 95% w ogóle ziemia i lasy to jest powierzchnia Polski. No tak nie można sobie pozwolić na handel tym wszystkim. Są kraje, jak mówiliśmy poprzednim razem, w Unii Europejskiej dobrze rozwinięte, które sprzedają, bo to tego nie może się wystrzec, żeby nie sprzedawać, bo mamy wolność, kapitał nie ma granic, ale masz, obywatelu, mieszkać, ty, który kupujesz naszą krajową ziemię, tu mieszkać, tu gospodarować i tu zostawiać swoje produkty, a nie zablokować ziemię, a surowce od swojego kraju, tak jak do tej pory z zakładami przemysłowymi się robiło. Były sprzedawane poniżej kosztów wyceny, którą to wyceny robiły firmy zachodnie. To była tragedia. Ja o tym mówiłem profesorowi Balcerowiczowi w Tomaszowie Lubelskim, gdzie był na spotkaniu z młodzieżą. To po prostu nie wiedział, co powiedzieć. Nawet mówił, że nie zna tematu. No mu wyjaśniłem, bo przecież profesor, inny profesor, Kołzunko... Jak ten profesor się nazywa, staruszek taki, mówił, to Kierzun. Przecież to wyraźnie mówi, jak Polska została zhandlowana. I dlatego na koniec mówię, no jest to groźne dla Polski raz, a dwa i dla tej układu rządzącego, bo wiedzą, że naród się ożywił. Zbierają podpisy koła Radia Maryja, zbiera podpisy Stowarzyszenie Prawo i Sprawiedliwość i wszyscy ludzie, którym naprawdę nieobojętny jest los naszej ojczyzny.
A jaka jest treść tego właśnie apelu społeczeństwa, no pod którą są zbierane podpisy? Jaka jest dokładna treść? Bo też jest...
Ja, jeżeli mogę, można przeczytać? Jeżeli bardzo mam proszę, tutaj, to przeczytam tak.
Stanisław
Majdański. Jest firmowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, którego prezesem tutaj gościmy profesora Jana Szyszko. Tytuł, że tak się wyrażę. Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości polskiego gospodarstwa leśnego, lasy państwowe i polskiej ziemi. I pierwsze pytanie jest tej treści. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania państwowego gospodarstwa leśnego, lasy państwowe, określonego w ustawie z dnia 28 września 1991 roku z tam następującymi zmianami, co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzebach narodowych? I drugie pytanie, czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce, uwzględniając, iż stanowisko rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące, i to jest ważne. Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej, średniej pensji mieszkańców pięciu najbogatszych państw Unii Europejskiej. I pod tym potrzebujemy, pod tymi punktami, zapytaniami potrzebujemy podpisów, żeby uruchomić referendum. Tych podpisów, jak profesor powiedział, potrzeba około 500 tysięcy, ale jak będzie więcej i niech będzie więcej, to tym będzie lepiej dla nas.
Bardzo proszę, pan
minister.
Więcej,
tym rząd się będzie bardziej liczył z tym głosem i w związku z tym apel ogromny, żeby rzeczywiście zebrać jak najszybciej, jak najwięcej, a najchętniej byłoby najlepiej, gdyby wszyscy Polacy uprawnieni do głosowania podpisali się pod tym apelem, to wtedy nie byłoby już najmniejszej wątpliwości, prawda, że ten rząd nie reprezentuje interesów narodu.
Zastanawiam się, ile czasu zostało do tej renegocjacji traktatu, żeby można było te wszystkie ustawy wdrożyć. Też.
Dobre pytanie i myślę, że rząd, o ile rzeczywiście myśli o sprawach Polski, o ile myśli o tym, aby nie oddawać polskiej ziemi, powinien rozpocząć renegocjacje już teraz. I w tej chwili rząd powinien zająć natychmiast, dlatego że jest rok 2014, rok 2015, więc najwyższy czas rozpocząć już renegocjacje. Niech rząd w tej chwili nie manipuluje opinią publiczną, mówiąc, że będzie zmieniał konstytucję. Niech zacznie renegocjować to, co jest w tej chwili najważniejsze dla Polaków. Niech zacznie renegocjować datę, od którego będzie uwolniony obrót polską ziemią, ale wtedy może być uwolniony, kiedy siła nabywcza Polaka będzie porównywana z siłą nabywczą oczywiście pensji przeciętnego obywatela Unii Europejskiej.
Ja tak sobie patrzę na taką, może nawet nie na średnią pensję, ale na minimalne wynagrodzenie w Polsce około 393 euro. Na przykład w Luksemburgu 1874 euro, Belgia 1502 euro, Holandia 1469 euro, Irlandia 1462 euro. I tak mamy jeszcze kilka krajów powyżej 1000, 6 krajów Unii Europejskiej powyżej 1000 minimalne wynagrodzenia. Tu mówimy o średnim.
My mówimy o średnim, prawda?
Także musiałoby jeszcze wzrosnąć to wynagrodzenie przynajmniej 5-6-krotnie
musiałby wzrosnąć, żeby można było mówić, tak, jesteśmy na tych samych prawach, możemy tu sprzedać, a gdzie indziej kupić.
No właśnie, bo wtedy jest nierówno, bo jeszcze tak, żebyśmy zobrazowali słuchaczom. Ja zarabiam złotówkę, a w tym samym momencie na przykład w Luksemburgu ktoś zarabia 6-7 złotych w tym samym momencie, za tą samą pracę.
Oczywiście.
I chcemy kupić ziemię, prawda, i na równych warunkach przystajemy do przetargu. No i na co stać Polaka, na co stać na przykład obywatela Luksemburga, prawda, i kto wtedy tę ziemię tak naprawdę kupi? No ten, kto ma pieniądze.
Ale zmusić rząd do tej renegocjacji to tylko można przez referendum, przez zbieranie podpisów, o co tutaj apelował ojciec dyrektor, apeluje profesor Szyszko, bo inaczej ten rząd się nie zabierze do pracy.
Rząd ma wstręt do słuchania narodu, zdecydowanie, ale równocześnie rząd się boi narodu, bo wie, że tylko w głosowaniu może wygrać i w związku z tym w tej chwili jest zaniepokojony. Trzeba go zmusić do działania na rzecz dobra narodu, na rzecz reprezentowania interesów Polski.
Rozmawiamy na temat w obronie lasów i polskiej ziemi z panią Marią Koc, z panem Stanisławem Majdańskim oraz z panem posłem profesorem Januszem Szyszko. Zapraszamy również państwa do naszych rozmów. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66, a w międzyczasie zanim podejmiemy pierwszy telefon, bardzo piękna piosenka, w której słowa zachęcam, aby się wsłuchać, a może nauczyć się i pośpiewać razem z nami.
Przysłowia mądrością narodu. I jeśli temu twierdzeniu dać wiarę, spróbujmy pojąć, ile dzisiaj znaczy takie oto mądre porzekadło stare.
Był las, nie było nas, nie będzie nas,
będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Sosnowa szyszko, szyszko miła, gdybyś to ty ministrem od lasów była, to byś tak łatwo, tak bezmyślnie wycinać pięknych drzew nie pozwoliła. Niechby przez wieki trwały w taką ludziom niosły cień, nocą ciepło, a o chłodę w upalny letni dzień. Idźmy więc, Szyszko, razem w bój o wielką sprawę. Już nie ma czasu ze zdrajcami na zabawę. Nim ci, co po nas, wyślą za to nam rachunek, nie pozwalajmy na ten w biały dzień rabunek. Gońmy jak stare baby od lasa wszelkie zło. Praprzodkom leśnym naszym jesteśmy winni to, by polskie lasy już na zawsze polskie były. Przez całe wieki sobie na to zasłużyły, aby przeklinać nasze wnuki nie musiały nas. Walczmy do końca, póki jeszcze na to czas. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie las, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Stubarwny lesie mój, dziewicze knieje moje, tak bardzo dziś się martwię, tak się o was boję. Przyszło mi śpiewać o was dzisiaj niewesoło wcale, bo kiedy przyjdą po was jacyś obcy drwale, a my spóźnimy się o włos z waszych drzew obroną, to niech już lepiej od pioruna bodaj spłoną. Lecz srogo za to nas pokaże sąd niebieski. Ja wam to mówię, Gajowy Wróblewski. Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Czy jeszcze będzie nas, gdy zabraknie nas? Czy gdy nie będzie nas, będzie jeszcze las? Był las.
Był las, śpiewał Maciej Wróblewski. Nie wiem, jak panu ministrowi się podoba ta piosenka.
Dziękuję, po raz pierwszy wysłuchałem w całości, bo nie miałem takiej możliwości, ale chciałem serdecznie podziękować panu Wróblewskiemu. Pozdrawiam go bardzo, bardzo serdecznie, a wiem, że również no, duszą jest związany i sercem, i ciałem z lasami. Jest również no, wielkim wielbicielem lasów i leśnikiem.
I już mamy pierwszą osobę, bardzo serdecznie witamy. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, tak, pozdrawiam.
Szczęść Boże, stary Jacek, leśnik ze Swarzędza. No jestem pod wrażeniem wspaniałej audycji. Wczoraj słyszałem w telewizji Trwam, w polskim punkcie widzenia pana profesora Szyszkę, drogiego mego przyjaciela, bo muszę to powiedzieć, Janka, z panią profesor, jeśli się nie mylę, nazwisko mogę pomylić, Piotrowicz.
Pawłowicz.
Proszę?
Pawłowicz.
Pawłowicz, przepraszam, Pawłowicz. No i chciałem podziękować po prostu drogiemu przyjacielowi, profesorowi Janowi Szyszce, że wkłada tyle pracy. Pracy, należy go podziwiać i życzyć mu jak najlepiej. Bardzo mi się podobała dzisiejsza w Trwam audycja, na której była pani Maria Koc i pan Majdański Stanisław, którzy mówili bardzo ciekawie i bardzo mądrze, a zwłaszcza pan Majdański chłopów po prostu ruszał, żeby podpisywali, żeby po prostu działali, żeby się jednoczyli jakoś w na wsiach, prawda? Bo to jest, no Boże, 1/4 ziemi naszej są lasy, a reszta, i sam mówił, ile jest, prawda, gospodarstw rolnych, które giną, z których młodzi wyjeżdżają i tak dalej. Tak samo wracając do wczorajszej rozmowy o konstytucji pani, pani profesor z profesorem Szyszką, jak tłumaczyła, jakie są po prostu zapisy w konstytucji. A obecny prezydent, który podpisał tą idiotyczną ustawę, tam jest masę sprzecznych rzeczy właśnie z konstytucją. A jak już mówię o konstytucji, to ja mam wrażenie, że należy wprowadzić w konstytucji obowiązek głosowania obywateli w czasie wyborów parlamentarnych czy innych, bo tak jak w innych krajach jest, prawda, żeby po prostu ludzi zmusić do zajęcia stanowiska, bo to jest to, co się dzieje, to jest coś strasznego. A jak sobie człowiek przypomni dawno, dawno temu wypowiedziane przez Tuska powiedzenie, że polskość to nienormalność, no to człowieka po prostu rozrywa. Także mam nadzieję, że jak pojutrze telewizja Trwam ruszy, będzie dostępna do wszystkich, dla wszystkich ludzi w Polsce, no to może się Polacy obudzą. Ci właśnie, którzy nie słuchają, bo nie mogą telewizji Trwam słuchać. Przecież bez przerwy mówi się prawdę. To samo dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, wspaniale wspierał, pięknie mówił właśnie o lasach, o naszym dobru narodowym, prawda, jakimi są lasy polskie. Także, proszę ojca, mam wrażenie, że to, co powiedziałem, po prostu dziękuję tym wszystkim ludziom, panu profesorowi Szyszce, memu drogiemu przyjacielowi, który znamy się od lat. Po prostu zawsze jakoś nie chciałem o tym powiedzieć, ale to jest kochany leśnik i znamy się. A ja jako leśnik już jestem 19 lat na emeryturze. Także po prostu cieszę się i myślę właśnie, że jak telewizja wyjdzie na ekrany wszystkich domów w całej Polsce, no to się ludzie obudzą i zobaczą, co będą słyszeli prawdę, bo przecież w tych naszej telewizji no nic, wszystko się szachruje, nie mówi się, w ogóle pomija. Są przecież różne te straszliwe korupcje, różne afery, prawda, wciąż pojawiają się nowe. Także to jest coś strasznego, co się w naszej drogiej ojczyźnie dzieje. Także pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za umożliwienie mi powiedzenia paru słów.
Dziękujemy również. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No bardzo krótki komentarz. Chciałem serdecznie podziękować panu Jackowi Michalskiemu, profesorowi. Chcę powiedzieć, bo tutaj dla młodszych, to jest jeden z najlepszych specjalistów, entomolog, od jednej grupy owadów, a mianowicie Scolitidae. To są ogłodki. Opisał sporo tych gatunków na świecie. Czołowy specjalista światowy, równocześnie specjalizujący się w ochronie lasu. Jacek, serdecznie Ci dziękuję. Jesteś ze mną, a ja z Tobą, czyli bronimy polskich lasów, tak samo jak tutaj obecna pani Koc i pan senator Michalski. Dziękuję Ci, Jacek, Majdański. Dziękuję Ci, Jacek, bardzo. Dasz bór i szczęść Boże.
Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja. Bardzo halo? Prosimy, bardzo prosimy. Jesteśmy na antenie.
No. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jak nie ma... pozwólmy nic więcej sprzedać polskiego. Bronimy lasów, bronimy naszych zakładów pracy, bronimy szkoły, dzieci, żeby nie było żadnej demoralizacji, bo po prostu to, co chcą uchwalić, akurat wyleciało mi z głowy, to jest przemoc państwa na kobietach właśnie, nie przemoc w domu, tylko przemoc na kobietach, na dzieciach państwa i tej całej Unii Europejskiej, znaczy nie europejskiej, tylko ja to mówię, że diabelskiej, a nie europejskiej. A poza tym mówicie tutaj panowie i ojciec, pan prezydent. Jaki to jest pan prezydent, który nie broni kraju, ani naszego dobytku, ani po prostu dobra żadnego? Jaki to jest premier? Przecież Polska nie ma ani premiera, ani prezydenta. My nie mamy, to nie jest rząd, tylko nie rząd. I my musimy wszyscy bronić zakładów, bo już przecież w Warszawie też nie ma, sprzedali. Ja pytam, czy energetykę mają wykupioną w Berlinie Polacy, jeśli to taka Europa i wszędzie można wszystko i każdy kupić? I w okolicach nie służby oczyszczania miasta, tylko... bo jestem trochę zdenerwowana tym tematem, już po prostu tym rozkradaniem.
Jak ma pani na imię?
Halina.
Pani Halino, może na tym sobie zróbmy kropkę. Ja bym w kontekście tego telefonu, bardzo dziękuję pani za ten głos. Serdecznie panią pozdrawiam. Może pytanie bardziej o to, jakiego mamy prezydenta, jaki mamy rząd, niż mówienie, że nie mamy, no bo wtedy w ogóle byśmy nie byli państwem. Natomiast właśnie pytanie o prezydenta, który podpisuje ustawę, a pan minister wcześniej mówił, że ta ustawa była przeprowadzona niezgodnie z legislacją, więc pytanie, kto jest na straży u nas prawa w Polsce, kto jest na straży konstytucji? Jak tak, to jest wypełniane?
Tutaj w pewnym sensie ojciec się do mnie zwrócił. Rzeczywiście, to jest swego rodzaju, jakoś z jednej strony hipokryzja, a z drugiej strony chyba brak zrozumienia, jak powinno funkcjonować państwo i dlaczego jest konstytucja. A mianowicie, tak jak wczoraj mówiła pani profesor Pawłowicz, ta ustawa łamie konstytucję, począwszy od preambuły, a później poprzez kilka punktów zasadniczych w konstytucji. A pan prezydent podpisuje to bardzo się spiesząc. Równocześnie procedury legislacyjne są łamane w wielu miejscach. A równocześnie łamane procedury, łamana konstytucja, a rząd wychodzi z koncepcją zapisania zmian w konstytucji. W jaki sposób można ufać takiemu rządowi, który w ogóle konstytucję ma w gruncie rzeczy za nic? Ja jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jestem również wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Ochrony Środowiska i szczególnie na Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie pani profesor Pawłowicz również była członkiem, zrezygnowała na znak protestu. Przecież prawdę powiedziawszy, rząd łamie za każdym posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej konstytucję. Więc w jaki sposób można wierzyć rządowi, że on w tej chwileczce będzie starał się naprawić to, co zepsuł i napisze, że w konstytucji lasy nie podlegają prywatyzacji. To jest, powiedzmy, w pewnym sensie, przepraszam za wyrażenie, ale mówiłem to wielokrotnie już i w radio, to jest tak, jakby pan prezydent czy też pan premier powiedział, że albo inaczej, ukradniemy las, a później zapiszemy w konstytucji, że kraść go nie wolno. Przepraszam bardzo, chyba w ten sposób nie można podchodzić w ogóle poważnie do tych, którzy proponują zmianę zapisów w konstytucji. Przecież wiadomo, to jest przykazanie, kraść nie wolno. Więc czemu zapisywać to jeszcze w konstytucji?
Pani Marykoc?
Tak, rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o stanowienie prawa, które dotyczy naszego majątku, dotyczy podatków, a więc takiego głębszego sięgania jeszcze do naszych kieszeni, rząd, koalicja, czyli ta większość sejmowa, pan prezydent, bardzo szybko zmieniają to prawo, stanowią to prawo i chociażby na przykładzie tej ustawy o lasach państwowych widzimy, że można to było zrobić błyskawicznie i zapewne też błyskawicznie zostanie opublikowana ta ustawa w Dzienniku Ustaw. Nie trzeba będzie czekać, jak w przypadku tej ustawy o groźnych przestępcach, 25 dni, prawda, żeby mogła ona ujrzeć światło dzienne, bo tutaj mówimy o zupełnie innych sprawach. Ostatnio Rzeczpospolita wyliczyła bodajże, że w 2014 roku podatki wzrosną o 26 miliardów złotych w stosunku do roku 2013. Te pieniądze my zapłacimy. Ktoś znowu policzył, że no to będzie około 600 złotych na każdego obywatela. Tyle więcej zapłacimy do budżetu państwa. Więc ta polityka fiskalna naprawdę nie ma chyba końca. Rząd ciągle szuka w naszych kieszeniach, ciągle szuka dodatkowych pieniędzy, a rzeczywiście podatnik już chyba doszedł pod samą ścianę. Ale jeszcze wracając do lasów państwowych, wracając do polskiej ziemi, to są nasze dobra narodowe. To są nasze zasoby strategiczne, to są takie, jak ktoś pięknie powiedział, srebra rodowe. My tak naprawdę jesteśmy ich właścicielami, ale jesteśmy ich depozytariuszami, ponieważ one zostały nam przekazane przez poprzednie pokolenia i my mamy obowiązek przekazać je w dobrym stanie kolejnym pokoleniom, żeby nie było tak, że za naszego życia, prawda, my już tego majątku nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli czego przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom. Wtedy co oni sobie o nas pomyślą? Więc tutaj rzeczywiście idzie walka o bardzo, bardzo ważną sprawę. I tu już nie ma czasu na obojętność. Tu rzeczywiście trzeba działać. Tu rzeczywiście trzeba rozmawiać z ludźmi, którzy są niezdecydowani, którzy są niedoinformowani. No bo faktycznie media o tych poważnych problemach nie mówią. Cały czas podsuwane są tematy zastępcze. A sprawy żywotne, takie tyczące rzeczywiście naszych podstawowych spraw i problemów, poruszane nie są. I rzeczywiście obywatele, jeżeli nie mają możliwości, żeby obejrzeć telewizję trwam, jeżeli nie mają możliwości wysłuchania Radia Maryja, to wtedy nie wiedzą, że na zachodzie trwają ciągle Polski, trwają protesty, że wykupywana jest ziemia. Jaka jest sytuacja polskich lasów państwowych i czym rzeczywiście grozi ta ustawa? Bo nawet jeżeli gdzieś tam pojawiły się informacje, że taka ustawa była, że w szybkim trybie, prawda, została przyjęta, to ludzie tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, czym ona skutkuje i jakie mogą być jej efekty, jakie mogą być efekty tego prawa dla funkcjonowania polskich lasów państwowych.
Pan senator?
Lasy państwowe to przecież też otulina wiosek. To miejsce pracy dla miejscowych rolników. Lasy państwowe to również bogactwo, jakby można powiedzieć, wykorzystania intelektualnego profesorów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Lasy państwowe to również jakaś danina też w pewnym sensie doświadczenia i pewnego usprzętowienia dla lasów chłopskich, bo przecież czy pożary, czy jakieś klęski, to one nie mają miec ani granic, to się rozszerza, czy pożary. To, proszę ojca, to jest po prostu wielki skarb, tak jak mówiliśmy, narodowy, który już ma 90 lat. Przetrwał wszelkie zawieruchy wojenne z różnym skutkiem, ale przynajmniej to, co wiemy, polityczne przede wszystkim, że każdy próbował dbać o te lasy. Powiedzieliśmy tamtym w telewizyjnym wystąpieniu, przecież najlepsi lekarze zalecają odpoczynek, ucieczkę od miast, od szumu, właśnie w przyrodę, w naturę, w to wszystko, co jest ułożone prawami boskimi. I dzisiaj tak próbować szarpać, jak powiedziałem, wyciągać po cegle, to jest strasznie niebezpieczne. Ja się w ogóle dziwię, nie słyszę, może nie mam możliwości, ekologów. Tych, którzy się przykuwali do rozpudy, przykuwali się do innych, w innych miejscach. Gdzie ci ludzie są? Czy nie mają funduszy? Czy po prostu, no nie będę ich oskarżał, ale przecież to też jest ich rola. I widzimy, że ich tutaj nie ma. Może teraz będzie za krótko mówić w ogóle o jakimś programie dotyczącym tej sprzedaży ziemi czy rolnictwa, bo bardziej naglący jest termin lasów państwowych. Natomiast to, co już było mówione, w sobotę jest kongres Prawa i Sprawiedliwości. Program rolny, który ma Prawo i Sprawiedliwość, najbardziej z tego, co rozmawiam z ludźmi, odpowiada programowi, czy obecnie wychodzi naprzeciw sytuacji, jaka dzisiaj panuje na polskiej wsi. Trzeba tylko takich tych apostołów wejść bardziej bliżej do ludzi, ogromadzić się, to cały czas mówię, nie krzyczeć, pójść na wybory. Jeżeli nie ma na kogo głosować, myślę, że jest, to przynajmniej pokazać, że jesteśmy. To, co tu pan profesor przed chwilą telefonował. Nikt za nas nie zrobi porządku w naszym kraju. Bo tak samo jak nikt nie napisze historii naszego kraju, to co kiedyś Piłsudski powiedział, jeżeli nie zrobimy my sami, to nas napiszą o nas inni. I dzisiaj to, co pani też powiedziała, pani radna, no robimy to, co robimy. Może za mało, może trzeba jeszcze więcej, ale robimy dla swoich, ja przynajmniej mam takie zadanie, dla swoich wnuków, dzieci, prawnuków, bo oni na razie nic nie mogą. Nie chcę, żeby narzekali, że nie byłem obecny w tych wszystkich wydarzeniach, które teraz mają miejsce.
Pan minister, bardzo proszę.
Jak można, bo tu i pani radna, i pan senator poruszyły niezwykle ważny problem, a mianowicie w lasach państwowych pracuje 27 tysięcy osób, ale to są zatrudnieni w lasach państwowych, ale każde takie stanowisko to jest co najmniej 4 stanowiska właśnie pracy w terenach wiejskich. To są między innymi zakłady usług leśnych. I ci ludzie naprawdę mają niezwykle skromne pensje, a w tej chwili zabrano te pieniądze, które oni powinni pobrać za usługi, które wykonują w lasach. Czyli w gruncie rzeczy tutaj ten rząd zabiera, mówi, macie to dajcie, ale nie patrzy na skutki. A te skutki będą ogromne właśnie w stosunku do miejsc pracy w terenach wiejskich. Czyli rząd za wszelką cenę stymuluje, patrzy tylko biorąc te pieniądze, ale równocześnie stymuluje bezrobocie w terenach wiejskich. A przecież tamto bezrobocie jest ogromne. Ogromne bezrobocie wśród ludzi młodych zupełnie, między rokiem 18 a 30. Zmusza ich się do emigracji poza kraj. W tej chwili mamy 3 miliony emigrantów, prawda? I rząd z jednej strony zmusza ludzi do emigracji, nie daje miejsca pracy, a z drugiej strony podnosi nam wiek emerytalny do 67 lat. No przecież to jest działalność na szkodę państwa i na szkodę narodu z punktu widzenia demograficznego, powiedzmy sobie szczerze. Przecież to jest karygodne zupełnie. Zabrać te pieniądze. Rząd mówi, zabierzemy i będziemy budowali drogi. Ale te drogi, które budują lasy państwowe, to wykonują drobne firmy, które pracują właśnie w terenach, bo to są te drobne prace takie drogowe. A tu się okaże, że później będzie wielki wykonawca, typu jakiś przedsiębiorca zachodni, te pieniądze, o ile nawet pójdą na te drogi, to nie zasilą miejsc pracy w terenach wiejskich. A w terenach wiejskich są niezwykle potrzebne miejsca pracy. I ten program Prawa i Sprawiedliwości i obecnie jest, zmierza w tym kierunku, żeby tworzyć miejsca pracy, a polskie lasy państwowe mają stymulować rozwój tych terenów wiejskich. A co rząd robi? No ukraść te pieniądze, prawda? Nie patrząc, co się stanie, tylko po to, żebyśmy my ewentualnie wygrali wybory w tych wyborach parlamentarnych do Europarlamentu. No przecież to jest działalność na szkodę państwa, działalność na szkodę wsi. No w ten sposób działać nie można. Niech się nasz kochany naród obudzi, niech spojrzy, niech zacznie w końcu patrzeć, kto reprezentuje jego interes. A środki społecznego przekazu milczą. Tylko i wyłącznie Radio Maryja, telewizja Trwam, nasz dziennik pokazuje rzeczywiście prawdę. A tamci zamiatają wszystko pod dywan, mówią, że wszystko jest w porządku. A jak się trafi jakaś afera, czwartorzędna, no to wtedy ją się nagłaśnie i się pokazują w mediach przez parę dni, prawda? Przykrywając rzeczywiście istotne sprawy. Sprawa lasów jest typowym takim przykładem. Przecież to się nie mogło przebić. Teraz się przebiło, no teraz się zrobił wielki larum i się mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce podpisać zmiany w Konstytucji. No to jest czysta manipulacja. Najpierw przestrzegajmy Konstytucji, przestrzegajmy prawa, brońmy ojczyzny, brońmy polskiej ziemi, a wtedy będziemy mówili, czy trzeba zmienić Konstytucję, czy nie. Ale jeszcze raz powtarzam, zabrać pieniądze, a później napisać, że nie wolno zabierać. Prawda, jeszcze w Konstytucji.
Bardzo ciekawe właśnie podejście. Już mamy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Łodzi, serdecznie witam miłych, dobrych Polaków, naszych gości, ojca prowadzącego. Drodzy Państwo, chciałbym do tego wszystkiego może moją refleksję dołożyć taką, mianowicie, że no nawet ta średnia, jakiej tutaj mowa jest nam przed sobą, ten arkusz, bo również na naszą pielgrzymkę jutrzejszy zjazd, bo na tą górę przygotowałem dla każdego z uczestników, aby wziął ze sobą taką listę i zebrał w gronie swoich bliskich i znajomych podpisy i wysłał wskazany adres. I właśnie co do tego tutaj punktu, w którym jest mowa o tym średniej płacy nabywczej pensji mieszkańców w porównaniu do najbogatszych państw. No ale nawet gdyby ta średnia w danym momencie zaistniała, no załóżmy hipotetycznie za 5 lat, 10, no daj Boże, co wątpię, żeby tak miało miejsce, to i tak nasi przodkowie nie wypracowali takiego majątku, na przykład w mojej rodzinie, ale w innych, żebym dzisiaj dysponował kwotą, no odpowiadającą na przykład możliwości kupna jakichś tam 100 hektarów ziemi. Niemiec, nie jeden, czy Holender, czy Belg, mając swoich przodków, którzy już wypracowywali jakiś majątek, bo zawsze tam była stopa życiowa dużo wyższa aniżeli nasza, wsadzi ich na wiele, wiele więcej i będzie ich długo, długo stać. To by trzeba było chyba, nie wiem, ze 100 lat dopiero pracy naszych pokoleń, które by jedni, drudzy rodzice z dziecią zostawiają i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy można było mówić o jakichś równych szansach, bo na dzień dzisiejszy, czy na ten jutrzejszy, to ja mogę w doniczce sobie kupić u Niemca, a Niemiec u nas w hektarach. No i druga diametralnie bolesna sprawa to jest taka, że hipermarkety właśnie nieopodatkowane przez 5 lat mają karencję podatkową, jeżeli otwierają nowy punkt. Tak jak wiem, później, cóż, płacą podatki, ale nie w Polsce. Na Polakach robią pieniądze, ale nic Polska z tego nie ma. Nie ma nawet jednej sieci polskich hipermarketów w Polsce, dobrze zorganizowanych. Nie ma takich. Na moim osiedlu Teofilów jest już 5 hipermarketów, w najbliższym czasie jeszcze dodatkowe 2 powstaną. Biedronka i Aldi, jak wiem. Więc to jest tragedia. I my nie mamy w budżecie pieniędzy, a te pieniądze nam uciekają. Wielkie pieniądze, straszne pieniądze. Ja mieszkam przy Lidlu, tu w nocy są rozładunek, jest noc w noc tirów. Nie wiem, w dzień, bo przecież nie trudno, żebym tutaj kontrolował wszystkie dostawy, ale ile ludzie tu wynoszą towaru dziennie, no całe dnie. Ale w niedzielę również z gorąco i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak te dwie refleksje, co najbardziej mi się przebijają. No i jeżeli jest tyle wątpliwości co do tej ustawy, to mi się wydaje, że to natychmiast należy do Trybunału Stanu wnioskować, aby Trybunał Stanu się zajął tą sprawą, czy to tak nie można zostawić. Prezydent i wszyscy patrzą na to przez palce, jak gdyby grają w jednej orkiestrze przeciwko Polsce, a my tutaj, no cóż, no demontaż jak demontaż, ale to jest rozbiór Polski. Także życzę Państwu z całego serca, wszystkim moim braciom, Polakom, rodakom, no weźmy się naprawdę, zróbmy wszystko i uporządkujmy to państwo i ratujmy to nasze państwo polskie. Szczęść Wam Boże, kochani. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję Panu. Pan minister?
Ja mówię dziękuję bardzo za ten głos taki troszeczkę rozpaczy, ale równocześnie głos wielkiej troski o Polskę. No chcę panu powiedzieć najpierw odnośnie pierwszej rzeczy. W tej chwili w gruncie rzeczy jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego że mamy traktat akcesyjny, któryśmy podpisali. Zmiana traktatu akcesyjnego, chociażby odnośnie takiego punktu, że przesuwamy datę, wymaga zgody 27 państw Unii Europejskiej. A więc to jest po prostu niemożliwe. Możemy spróbować wystąpić z Unii Europejskiej, ale to jest też niemożliwe w tej chwileczce. Prawda? Więc możemy zrobić tylko i wyłącznie renegocjacje. Bo renegocjacje zawsze można prowadzić, pomoże poszczególne państwo prowadzić. I dlatego stąd jest takie pytanie. I tu pan ma rację, no nasza siła nabywcza jest niższa. Tamci mają większy kapitał, jedni mają, drudzy tracą. Ale to w jaki sposób zrównuje nasze szanse? A poza tym odsuwa, mówiąc delikatnie, na dość długo możliwość obrotu polską ziemią, bo ten obrót tak czy inaczej w mniejszych układach będzie następował. Pamiętajmy, że będą związki małżeńskie, prawda, jakieś sprawy spadkowe, jakieś inne rzeczy i tutaj będzie ta sprawa się ciągle toczyła. Równocześnie są słupy. I tutaj też trzeba w jakiś sposób do tego podejść. Rząd w tej chwili nic nie robi, tak prawdę powiedziawszy, żeby utrudnić obcokrajowcom możliwość zakupu ziemi. Prawda? Teoretycznie mówi o tym, ale naprawdę nie robi nic. Natomiast tutaj te renegocjacje, no jak gdyby zmuszą rząd do tego, żeby zaczął myśleć, albo nie, to przegra wybory, a równocześnie zacznie myśleć, zacznie renegocjować i to jest podejście takie bardziej sprawiedliwe. Zobaczymy, co będzie za kilka czy kilkanaście lat. Odnośnie hipermarketów, no Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek, albo projekt uchwały do Sejmu, No i oczywiście ten projekt uchwały do Sejmu został włożony do zamrażarki i sobie spokojnie czeka, prawda? Tutaj się rządowi zupełnie nie spieszy. Żeby opodatkować obcy kapitał w Polsce się nie spieszy. Żeby opodatkować banki obce się nie spieszy. Natomiast żeby zabrać pieniądze z lasów państwowych i zdestabilizować, i to w sposób taki haniebny, ja bym powiedział, to nawet się w tym układzie, ja bym powiedział, kodeksu złodziejskiego przedwojennej Warszawy nie mieściło, bo ludzie, którzy tak postępowali, albo powiedzmy, ja mówię tu prost, złodzieje tak postępowali, byli wyłączeni nawet z tej grupy złodziei warszawskich, bo tam obowiązywał pewien jednak taki kodeks, a to było takie wejście, powiedzmy, pójść do domu, wyważyć drzwi, zniszczyć, które są bardzo drogie, zdemolować całe mieszkanie, zabrać pół litra, wypić, nabrudzić i wyjść, prawda? I to jest taka jakaś filozofia. Patrzmy, to jest ogromny majątek, to jest przyszłość polskiej wsi. To jest możliwość stymulacji rozwoju terenów wiejskich. Te lasy są do tego przygotowane świetnie. To jest unikat w skali światowej. Równocześnie my, jako Prawo i Sprawiedliwość, przygotowaliśmy projekt ustawy, w jaki sposób włączyć lasy i to pochłanianie tego dwutlenku węgla do rozwoju tych terenów wiejskich. To rząd powiedział nie, nas to zupełnie nie interesuje. Obcokrajowiec może brać za dwutlenek węgla pochłaniany w polskich lasach, o ile sobie kupi las. A my będziemy wpychali dwutlenek węgla pod ziemię, prawda, przy cenach wielokrotnie przewyższających to, czyli lasy mogą dostawać pieniądze, ale rząd mówi, my nie chcemy brać pieniędzy, my chcemy płacić za to, żeby wpychać pod ziemię dwutlenek węgla, magazynować go tam i jeszcze za własne pieniądze blokować własne zasoby energetyczne. No bo skoro się wepchnie dwutlenek węgla na 500 lat pod ziemię, to znaczy nie będziemy tam kopali w tym miejscu węgla przez 500 lat. No. Przecież to jest jakiś obłęd zupełny. Przepraszam bardzo, zaczynam troszeczkę emocjonalnie podchodzić do sprawy.
No, ale to nie jest błaha sprawa.
Ale to nie jest błaha sprawa, za to wszyscy płacimy. A równocześnie chcę powiedzieć, że w tych dwóch latach zachęcaliśmy, zapraszaliśmy Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe do współdziałania. Konsultowaliśmy z nimi wszystko, przygotowaliśmy odpowiednie prawo. Jak przegraliśmy wybory, to nasz marszałek z marszałkiem z PO, obecnym prezydentem, uzgodnili, że te ustawy będą dalej procedowane i że wejdą. I co się stało? Właśnie ustawy o pochłanianiu, o włączeniu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy do europejskiego systemu handlu emisjami. Pierwsza rzecz, która była wyrzucona, to właśnie te ustawy zostały wyrzucone. A rozpoczął się proces włączenia lasów do sektora finansów publicznych, prawda? Rozpoczął się proces dualizacji władzy w lasach państwowych. Rozpoczął się proces uzgadniania, w jaki sposób obcokrajowiec może brać za pochłanianie dwutlenku węgla przez polskie lasy. No w tym kierunku rząd pracował, a nie w kierunku obrony własnych interesów.
Walory pan lasów, senator? Ojcze redaktorzy, przecież zauważyła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasze krajowe lasy, wartość i prace nad tym różnymi nagrodami, odznaczeniami. Przecież były robione spotkania ze społeczeństwem, Dni Lasu, zbieranie jagód, zbieranie grzybów. I Organizacja Narodów Zjednoczonych przecież w 2011 roku zrobiła ten rok rokiem małych gospodarstw, czyli już mają dosyć tych wielkich farmerskich zatrutych ziemi i produktów, co dzisiaj zresztą społeczeństwo je. U nas się o tym nie mówiło w ogóle prawie. Także tutaj można powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Zachód widzi nasze wartości, bo kupuje ziemię, bo tamty ma swoją zatrutą. Tu będzie produkował zdrową żywność, będzie przetwarzał, będzie wywoził do siebie. Nam natomiast to, co właśnie przed chwilą powiedział pan z Łodzi, tworzył markety, swoje produkty ładnie błyszczące sprowadzał. Może to i tanie, znaczy na pewno tańsze, ładnie ubrane i ludzie kupują. Czego kupują? Bo są biedni, bo ich nie stać na towar, który do ekologiczną żywność, która kosztuje dużo więcej niż ta normalna, więc i przetworzona jeszcze więcej kosztuje. Żywność zrobioną z owoców leśnych, że się tak wyrażę, w sensie od jagód, grzybów po zwierzynę. No to są wielkie bogactwa. Nie ma gospodarza. Łatwiej dzisiaj niektórym, a wiem na pewno są jakieś monopole, jakieś lobbyści, łatwiej parę tirów przywieźć za granicę pod swoim nazwiskiem do Polski, niż wytworzyć w Polsce i sprzedać za granicą. Krakus, szynka słynna, przecież to było coś pięknego, szła za granicę. W niektórych masarniach, tutaj u mnie w moim terenie, koło Tomaszowa Lubelskiego, był pan profesor w masarni takiej jednej, troszkę większej, to mówił, że nasze świńskie mięso używają jako poprawiacze do tego, co sprowadzają z półtórz zachodnich. No mówimy tylko o tym w Radiu Maryja, mówimy o tym w telewizji Trwam, piszemy w naszym dzienniku. Trochę za mało, ale chwała i za to. Trzeba się zorganizować. To, co mówiłem w tej formule telewizyjnej, nikt za nas tego nie zrobi. Duszpasterstwo rolników, duszpasterstwo ludzi pracy, duszpasterstwo leśników. Tą drogą pozdrawiamy jednego duszpasterza, czyli tu myślę, że profesor się nie będzie pozwolił mi, biskupa Edwarda Janiaka, kalickiego biskupa, który jest leśnikiem, duszpasterzem leśników, ksiądz Białogłowski, duszpasterzem rolników. To przecież przyzwolenie episkopatu na tego typu działalność. Wszyscy jesteśmy atakowani. I Kościół, czyli hierarchowie kościelni, no będzie kanonizacja Jana Pawła II. No przepraszam, pojadą wszyscy, nie daj gorzej, najgorsi od nas tam pokazywać się. Jak można na to patrzeć? Trzeba po prostu zacząć działać. Trzeba komuś zaufać. Trzeba uwierzyć w jakąś organizację, która ma szansę wygrać wybory i
to, że najgorszej pojadą, to Pan Jezus mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy grzesznicy, ale najgorzej, że jeśli pojadą faryzeusze, bo Pan Jezus nie lubił faryzeuszy, czyli mówiących jedno, a robiących drugie.
Ojcze drogi, myśmy już przeżyli okresy i były okres beatyfikacji Jana Pawła II, okres beatyfikacji księdza Popiełuszki, siostry Faustyny. Przecież to są dla tych ludzi okazja, żeby się spotkać. Pogrzeb przecież Jana Pawła, to jest wielkie wydarzenie było tam w Watykanie. No, było dużo mowy w telewizji, w tej mainstreamowych. I później co? Były aż wstyd mówić, mecze, które łzy wyciskały, jak się zawodnicy, sportowcy. No coś się robi z tym narodem. Nie wiem, ktoś tu rzucił kość niezgody i to trzeba przerwać. Ktoś to musi zrobić. No nie, dyktatury nie wprowadzimy. To musi być demokratycznie zrobione. Demokratycznie w jaki sposób? No trzeba tak jak Orban, jak Gandhi, po prostu chodzić, mówić, spotykać się. To, co robi rodzina Radia Maryja w moim tam terenie, nie tylko w moim, w wielu innych. To, co robi stowarzyszenie, przecież to jest organizacja pozarządowa. No, w terenie również, jako powiedziałem w Radiu Maryja, organizacja terenowa. Dużo spotkań z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, tutaj częstym uczestnikiem. Spotkanie z młodzieżą. No, ośmielę się również tu wymienić nazwisko kolegi naszego profesora Romana Niźnikowskiego, który wprowadza za pośrednictwem moim i tam znajomych kolegów produkcję jagnięciny, bo przecież nic się nie opłaca, krowa się nie opłaca, świnia się nie opłaca, no trawa rośnie. Próbujmy to wszystko wprowadzać tak jak inne kraje, a nie tylko sprowadzać z Australii jagnięciny, z Danii, Niemiec, mięso świńskie, czy tam gdzieś jakieś pomieszane wołowiny z koniną i trójmy ten naród. Przecież to nie o to chodzi. No, musimy się opamiętać.
Pani Maria Koc?
Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na pewien aspekt całej tej sprawy, bo mówimy o tym, że rząd chce zabrać, no zabierze Lasom Państwowym 800 milionów złotych w tym roku, z czego, jak już wspomniałam, 650 pójdzie na budowę dróg lokalnych. I tutaj też można odnieść wrażenie, że rząd chce zantagonizować jakby dwa środowiska. Samorządowców i środowisko ludzi związanych z polskimi lasami państwowymi. Ponieważ już widzimy, że tutaj te środowiska, które do tej pory, wydaje się, stanowiły taką silną wspólnotę, bo przecież wszyscy działają lokalnie, prawda, na poziomie gmin, powiatów i rzeczywiście leśnicy znakomicie współpracowali z samorządowcami, niezależnie z jakiej oni są opcji politycznej. I rzeczywiście wspólne realizowane projekty i budowa dróg również przecież w tym i taka działalność edukacyjna i ochrona środowiska i naprawdę długo by można wymieniać, na czym ta współpraca pomiędzy lasami i samorządami polegała i tymi lokalnymi środowiskami. I teraz widać, że tutaj właśnie, tak jak tutaj powiedział pan prezes, pan senator, że no, widać taką kość niezgody, prawda? Pojawiły się pieniądze i teraz tak, jednym trzeba zabrać, drugim się daje. I ludzie, którzy do tej pory współpracowali, ze sobą współpracowali, widzą, że jednak tak jakby ktoś ich chciał skłócić, prawda? I to jest takie niepokojące, bo gdzieś te konflikty zaczynają się przenosić coraz niżej. I ja myślę, że to, co powiedział też pan minister przed chwilą, przecież polskie lasy państwowe odprowadzają bardzo duże podatki do budżetu państwa. Jest przecież też, to jest około 1,5 miliarda złotych, jak mi się wydaje, panie profesorze. Jest w tym też podatek leśny, to jest bodajże około 160 milionów. Duża część
do samorządów.
No więc właśnie. I teraz może się okazać, że jeżeli ta sytuacja finansowa polskich lasów państwowych się pogorszy, jeżeli nawet może załamie się, to czy nie odczują tego samorządy? Dostaną parę groszy na drogi, a może te wpływy, które mieli do tej pory z polskich lasów państwowych właśnie w postaci podatku leśnego, właśnie w postaci tych stanowisk pracy dla miejscowej ludności, być może to się skończy. Wtedy dopiero samorządy odczują, na czym rzeczywiście polega ta reforma polskich lasów państwowych, reforma w cudzysłowie. I wtedy rzeczywiście się przekonają, że nie trzeba było, no w skrócie mówiąc, pożądać tych środków na drogi, bo straciło się dużo, dużo więcej.
Pan profesor Jan Szyszko.
Dziękuję bardzo, to świetne słowa, złote słowa pani radnej, ale równocześnie nawiązując i do pani radnej, i do pana senatora. A mianowicie listopad 2013 roku, nagroda przyznana przez UNESCO. Co dwa lata UNESCO w ramach ONZ-u przyznaje jedną nagrodę dla przedsiębiorstwa, które dobrze realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju. I w listopadzie 2013 roku padło to na Polskie Lasy Państwowe, czyli ogromne wyróżnienie. Odbiera to dyrektor generalny Polskich Lasów Państwowych. Nie ma żadnej informacji w środkach mainstreamowych w Polsce. Najmniejszych informacji. A tam jest w motywacji napisane: za wybitne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju, za właśnie świetne łączenie celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, za ochronę bioróżnorodności, ochronę gatunków, za edukację. Czyli mamy coś, co jest najlepsze na świecie. Rząd się tym nie chwali, rząd tego nie upublicznia, to nie ukazuje się w środkach społecznego przekazu. Dlaczego? Bo rząd przygotowuje zamach na polskie lasy państwowe. Rząd się nie chce chwalić, że coś ma najlepszego na świecie. Rząd się nie chce pokazać, że coś ma dobrego, co stymuluje rozwój gospodarczy. To ukrywa, bo się przygotowuje do tego, żeby zawłaszczyć te pieniądze. I druga sprawa odnośnie, powiedzmy, tym, co dzieje się na polskiej wsi. Bo polska wieś wymaga pomocy, koniecznej pomocy. Polska wieś wymaga stanowisk pracy. I lasy państwowe są jednym z elementów, który może stymulować rozwój miejsc pracy w terenach wiejskich. I co się robi na wsi? Tutaj pan senator powiedział, że ta żywność ekologiczna jest droga. Ale z jakiego powodu droga? Na jakiej podstawie w zachodniopomorskim działacze PSL-u biorą dopłatę do plantacji orzechów, prawda? Gdzie się orzechów sadzi, powiedzmy tam 100 na hektar, a później się je wyrywa po 5 latach i zaczyna się sadzić sadzonki na tych samych miejscach i dopłata jest 2300 do hektara. No czy to normalnemu rolnikowi się mieści w głowie? No przecież gdyby ten rolnik dostał dopłatę 2300 do ziemniaków, do zboża, to prawdę powiedziawszy opłacałoby się na pewno spirytus produkowy w każdy ilość możliwy sposób, chociaż po to, żeby zużywać go do silników. Ale rząd celowo działa w tym kierunku. Przecież ci prawdziwi rolnicy za głowę się łapią. Jak to się dzieje, żeby zakładać sady 80 czy 120 jabłonek, prawda? Hodować przez 5 lat, a później wyrywać i zamieniać na orzechy. Po to tylko, żeby dostać 2300 dopłaty. Stąd się bierze wysoka cena żywności, prawda? Polska ziemia powinna służyć do produkcji żywności wyśmienitej, a nie do jakichś idiotycznych programów sadzenia orzechów ekologicznych, jabłonek ekologicznych, czy też do ugorowania. No przecież to jest naprawdę coś, się nie mieści w głowie. Dziękuję.
I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pięknie się kłania ojcu Marcinowi i czcigodnym gościom Edmund Zdanowski z Gniezna.
Pozdrawiam.
Ja chciałbym troszeczkę optymizmu wrzucić w tą naszą rozmowę. Otóż bardzo, bardzo dużo ośrodków, osób prywatnych na moim swoim terenie zbiera podpisy. Jest to akcja zupełnie podobna do tej, jak kiedyś zbieraliśmy też dzięki Radiu Maryja podpisy w związku z wyborem niejakiego pana Kwaśniewskiego na prezydenta RP. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi się zaangażowało. Nawet dzisiaj pomyliłem się, wykręciłem zły numer do kogoś, kto też zbiera podpisy i ten nie zdając sobie zupełnie mówi, ale proszę pana, ja już podpis złożyłem i cała moja rodzina z naszego dziennika wycięliśmy, podpisaliśmy i wysłaliśmy. Także taki przypadkowy telefon też dużo optymizmu jakoś daje. Ludzie chyba rozumieją dobrze, co nam zagraża, jeśli stracimy nie tylko te lasy, ale 1/4 terytorium. Dlatego też jest wielka mobilizacja i mam nadzieję, że panu profesorowi już wkrótce podeślemy ładnych kilkasetek tutaj podpisów. Będziemy również zbierać podpisy w niedzielę pod kościołem świętego Wawrzyńca. Nasze koło przyjaciół Radia Maryja jest to bardzo zaangażowane dzięki życzliwości kapłanów, księdza proboszcza, księdza opiekuna naszego koła i ksiądz kanonik, ksiądz proboszcz nazywa się Jan Schreiter, jest bardzo, bardzo życzliwy Radiu Maryja i jest wielkim patriotą, za co bardzo mu dziękujemy. No chciałbym jeszcze, ponieważ dzień bez podlizywania to dzień stracony, powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, że ten, który nas tak często zaszczyca swoją obecnością, pan profesor Szyszko, jest laureatem, jedynym Polakiem obok Jana Pawła II Papieskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam pana w imieniu całej swojej rodziny i wszystkich, którzy tutaj mają gorące serca dla pana. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pozdrawiamy pana Edmunda i całe Gniezno.
Dziękuję, poznaję po głosie pana Zdanowskiego, pozdrawiam serdecznie społeczność, pozdrawiam Gniezno, serdecznie zapraszam do Tucza, dziękuję za ciepłe słowa.
Też piękne słowa wybrzmiały w tym telefonie i patriotyzm księży, którzy włączają się po prostu też i w ten ruch społeczny.
Tak, rzeczywiście i to jest, byłem dzisiaj na mszy świętej w Bydgoszczy i kazanie ojca, nie pamiętam nazwisko, ojca jezuity, zborów tucholskich, ale przyjechał tam, było porywające, przepojone patriotyzmem, troską o ojczyznę, przerywane wielokrotnymi odklaskami, kilkuset osób zebranych w kościele. Także dziękuję księżom naprawdę za to, co robią. Dochodzą do mnie informacje, że po całej Polsce księża mówią z ambony o zbieraniu podpisów, o wsparciu tej całej akcji, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim własnym, jak myślę również w imieniu całej grupy inicjatywnej, która rozpoczęła zbieranie podpisów.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek z Łodzi.
Bardzo proszę, tak. Proszę wyciszyć swoje radio, bo słyszę gdzieś tam w oddali głos, a to można zmylić zupełnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Na wieki wieków, amen. Już od dawna jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, do rzeczy.
Mówi Jacek z Łodzi. Chciałem poprosić, tak samo jak ten pan Andrzej z Łodzi, żeby państwo złożyli do Trybunału Konstytucyjnego, że jest to niezgodne z Konstytucją, bo przecież pan Szyszko mówił, że to jest niezgodne z Konstytucją. To należałoby zgłosić jak najszybciej do Trybunału, dlatego że pan prezydent, tak samo jak z ustawą o OFE, zwleka, potem podpisują i grają na zwłokę. Protesty są owszem słuszne i podpisy, ale uważam, że powinniśmy zrobić taki protest jak w obronie Radia Maryja, ale nie taki marsz, że potem się rozejdziemy, tylko stać tak długo, aż zmienią przepisy dotyczące kontroli wyborów, bo mogą być oszustwa. I każda partia, nawet pozaparlamentarna, powinna mieć swojego przedstawiciela w nawet najwyższej komisji wyborczej i kontrolować, bo inaczej zostaniemy oszukani. I cieszę się i myślę, że ludzie się budzą w całej Polsce, ale musimy przejść do działania, bo oni już wielokrotnie nawet odrzucali, kiedy było milion podpisów, do szuflady wkładali takie rzeczy i lekceważyli. A druga rzecz, Trybunał też jest w większości, tam ludzie są z układów, ale jeżeli będzie taki protest, gdzie jest złamana konstytucja, to się nie odważą tego zakwestionować. Dziękuję.
Również.
I pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Pana, dziękuję panu ministrowi,
panu ministrowi Szyszko, tak?
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy. No,
bardzo szybciutka odpowiedź. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego, z tym, że skargę się składa wtedy, jak dopiero podpisze pan prezydent. Pan prezydent podpisał wczoraj. My liczyliśmy na to, że jednak pan prezydent nie podpisze, bo to jest ewidentne łamanie konstytucji. Myśleliśmy, że pan prezydent jednak tutaj no, nie zadziała w ten sposób, jednak podpisał to. W związku z tym skarga do Trybunału Konstytucyjnego zostanie złożona na początku przyszłego tygodnia. Trzeba ten wniosek dobrze przygotować oczywiście, prawda? On jest w tej chwili przygotowywany przez naszych ekspertów i zostanie złożony na początku przyszłego tygodnia.
Bardzo proszę, już jesteśmy na antenie. Halo? Bardzo
niech
proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Bogu
zawsze.
Niech będą dzięki, że się dodzwoniłem na antenę.
Bardzo się cieszę. Jak ma pan na imię?
Mariusz Zamościa. Dzwonię tu dłuższego czasu i tak pobudzony tą audycją i głosami tutaj, wypowiedziami wszystkimi i ja szczególnie wiem, co mówił ojciec dyrektor. No i tak, powiem tak, już tu część podpisów już zebraliśmy, ale to wszystko było sporadycznie i w sposób niezaplanowany. W niedzielę miałem iść na spotkanie do rodziny, ale już plany zmieniłem i obliczyłem, że u mnie we wsi jest 360 numerów. Policzyłem na 10 minut na jeden dom, bo średnio jest 5 osób w rodzinie. To będzie 1800 osób. Mniej więcej po 40 sekund to jest 0,7 minuty na rodzinę. To będzie, wyliczyłem, że zajmie mi to 30 godzin. Nie zrobię tego w jeden dzień, ale myślę, że moją wioskę załatwię z podpisami i naprawdę dziękuję wam za motywację i za też wszystkie tutaj te głosy właśnie takie przepełnione jednak optymizmem i
determinacją
do działania.
Tak.
Dziękuję bardzo wam i Bogu niech będą dzięki naprawdę, bo dzieją się rzeczy bardzo poważne. Myślę, że się tak jak ja mam strach, proszę państwa, przed ujawnianiem swojej, żeby nie być anonimowym, bo ludzie się boją, ale jak w rozmowach indywidualnych naprawdę doświadczam tego, jak jest face to face, rozmawia się z kimś, po prostu sam ludzie są, naprawdę są masy, wiele ludzi, których niektórzy nie słuchało Radia Maryja, słucha. I to takich, których bym się nie spodziewał, którzy nawet po prostu, nawet z innych opcji politycznych. Ja myślę, że i tak jak ja odczuwam no, strach przed tym, żeby pozostać anonimowym, to myślę, że tak samo boi się, a dużo bardziej ten rząd, który czuje po prostu już, czuje, że to jest po prostu ich koniec, bo już każdy widzi najprostszy i bo ludzie nie są głupi, każdy jest inteligentny. Rząd myśli, może niektórzy myślą, łudzą się, że prawda, można się wyżywić szczawiem i mirabelkami przysłowiowymi, bo to już krąży taki po prostu po Polsce, ale ludzie nie są głupi i widzą, co się dzieje. Ja myślę, że to jest koniec po prostu, koniec. I dziękuję wam naprawdę, Bogu nie będą dzięki, dziękuję za to, co mówicie, za to, co robicie, a my tu na dole i dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam ojca Tadeusza bardzo serdecznie i wszystkich was państwa. A ten student z pierwszego roku, z pierwszej znaczy edycji kompensacji przyrodniczej, panie profesorze, ukłony nisko i dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Pan senator.
Jeżeli można, drogi Mariuszu, bo jesteś krajanem, ja jestem też z Tomaszowa Lubelskiego, więc dziękuję ci bardzo za zaangażowanie, a wszystkim państwu tak z pamięci, bo tylko tak mogę to uczynić. Nigdzie chyba więcej tak pięknie o przyrodzie, jak w Zamościu Jan Paweł II nie mówił. O błękicie nieba, o błękicie rzek, o czystym powietrzu i o śpiewie ptaków, który brzmi i tak swojsko po polsku. Łzy płynęły za takie piękne słowa. Tamto roztocze nasze, te tereny typowo rolnicze, pracowity naród, doświadczony przecież martyrologią powstania zamojskiego, wysiedleniem 30 tysięcy dzieci wywiezionych. To coś strasznego, co nawet dzisiaj jeszcze jak się czyta, to ciarki po plecach chodzą. I no niestety... To powstanie zamojskie, te wielkie boje, walki pod wojną z Oborecznym Różą przy grobie nieznanego żołnierza niestety nie są upamiętnione, bo doszukano się, że tam też pomagali tym chłopom wysiedlonym, palonym, mordowanym partyzantka radziecka. No, czasami aż się trudno uwierzyć, żeby krew, tak jak to kiedyś było mówione, krew żołnierza spod Lenino mordowanego była inna niż krew żołnierza od Monte Cassino. Uciekali, próbowali ratować swoje życie, bo przecież nie mieli innego wyboru. To niech będzie naszym takim sygnałem, przykładem, że wznieśmy się ponad te nasze urazy, uprzedzenia, zawiści. Bo nam przyszłe pokolenia nam nie wybaczą. Przecież my mamy się na czym wzorować, jeżeli chodzi o Polskę II Rzeczpospolitą. Dzisiaj zmarł, myślę, że szlachetny człowiek, Romoszewski, senator, kolega, zresztą myśmy byli razem w Senacie, paru jeszcze innych, Andrzejewski Piotr, bardzo aktywny, również zaangażuje się też senator. To była grupa bardzo aktywnych działaczy. Zmierzam do tego, że znali się na rolnictwie. Natomiast tak, Mariuszu, podpisy zbierać. Może nie zapłacimy my jako osoby fizyczne, ale jest nagroda u Pana Boga, jest nagroda w niebie, bo to robimy na chwałę Bożą. To, co już mówiłem w wystąpieniu telewizyjnym. Przecież takiego listu na temat gender, jak Episkopat Polski, biskupi nasi napisali, to nigdzie nie można przeczytać tak otwartego. I co? I czytamy tylko. A przecież tutaj przed chwilą był ojciec dyrektor, prosił i prosi zawsze, słucham to często, róbmy coś, jakieś spotkania w terenie, zapraszajmy ludzi, mówmy tym matkom, tym dzieciom, tym młodym matkom, które są zachwycone światem zachodnim, że nie traćmy tej naszego dziedzictwa, tej wartości, którą nam zostawiły pokolenia naszych dziadów, dziadków, ojców. Zostawmy my coś dla naszego pokolenia, bo tak jak tu powiedział Witos, no, w czasie mobilizacji w 20 roku, oddajmy wszystko, bo lepiej żyć, lepiej umrzeć niż żyć w niewoli. To są słowa przywódcy wielkiego Polaka, wielkich chłopów polskich. To też, jak powiedział w dalszym ciągu, tam w którymś treści, że jeden geniusz nie uczyni niczego, to musi świadomy swoich praw i obowiązków naród wziąć się w garść. Wieś musi się obudzić do działania. Nie liczmy na nikogo. Wierzmy ludziom, liderom, którzy nas nie uszukali, ale nie tych, którzy widzą, przychodzą tylko na wieś, jak ten złodziej raz na rok po wybory, po głosy. Idźmy do wyborów. No nie można inaczej. No przecież to nie są małe dzieci.
Bardzo też ciekawie wybrzmiało w tym telefonie, to determinacja, to przeliczenie bardzo szybkie, czyli widać człowieka i że są tacy ludzie, którzy chcą coś zmieniać.
Ale jest uczniem profesora Szyszko.
Skończył kompensację w Toruniu, proszę cię.
A, proszę bardzo.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej.
A profesor już takich uczniów trochę wyuczył. Ja też jestem absolwentem, że tak się pochwalę, studium wyceny i oceny zasobów przyrodniczych. Bardzo potrzebna szkoła, otwiera możliwości. Inżynier mechanik, ale też mocno zakochany w przyrodzie. Tych ludzi, przepraszam ojcze dyrektorze, to profesor nie słyszy, intelektualistów trzeba też pozbierać. Trzeba ich naprawdę wykorzystać. Jest kilka tysięcy profesorów w Polsce, uczelni wyższych, instytutów, różnych dziedzin nauki. No, to tak nie można mówić, żeby tylko pisać na półki jakieś prace naukowe. Ich trzeba wykorzystać. tak jak my wykorzystujemy tutaj profesora Jana Szyszko, a ja osobiście Romana Niznikowskiego, przepraszam, że tak się posługuję, ale to są ludzie, których naprawdę dużo, dużo im zawdzięczam i gdyby tak więcej było, to na pewno będzie z tego pożytek. I to może na koniec, bo patrzę tu na zegar, będziemy już chyba kończyć.
Właśnie no jeszcze
Tomaszowi Lubelskim 5 kwietnia z różni, mogę tutaj oficjalnie powiedzieć, z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, profesorem Marcem, profesorem Janem Szyszko, Niźnikowskim profesorem, Wojtkiem Jagłą i Gorajem, doktorem. Będziemy rozmawiać tam lokalnie o naszych problemach, naszych sprawach, co dalej można zrobić. A 8 kwietnia na Zielony Świętki, który sobie PSL przywłaszczył, no będzie to wstyd nawet. Oni do tej pory się wstydzili tych świąt. Na 8 czerwca w rocznicę 25 wyborów do Sejmu tego okrągłostołowego, w którym byłem posłem, też będziemy analizować, co wieś zyskała, co przegrała, jakie działania podjąć, żeby się ratować. Sami sobie musimy pomóc. Dziękuję.
Dziękuję. No właśnie powoli ta audycja zmierza do końca. Pani Maria Koc.
Ja chciałabym bardzo podziękować panu Mariuszowi za to, co powiedział w swoim no, krótkim takim wystąpieniu telefonicznym. Pan Mariusz tak bardzo metodycznie i praktycznie podszedł do sprawy. Przeliczył sobie, ile potrzebuje czasu, żeby przejść po wszystkich rodzinach, po wszystkich domach w swojej wsi. No i odniósł sukces, prawda? Zebrał tyle podpisów, ile sobie zaplanował. Ale to, co najważniejsze, dotarł z informacją do każdego członka tej małej społeczności, do każdej rodziny. I ta informacja dotarła i ludziom też pewnie się wtedy otwierają bardziej oczy, jeżeli od swojego sąsiada słyszą, że rzeczywiście to jest problem. Bo nieraz jesteśmy zapędzeni, zapracowani, coś słyszymy, nie do końca to przeanalizujemy, bo jakieś sprawy codzienne nas na tyle wciągają, że nie wszystko, że tak powiem, wszystkiemu poświęcamy tyle uwagi, ile by należało. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście, kogo znamy, przyjdzie i powie, słuchaj, trzeba się tutaj podpisać, trzeba na to zwrócić uwagę, to jest dobry sposób. I panu Mariuszowi naprawdę należą się wielkie podziękowania za to, co robi i wszystkim państwu, którzy zbierają te podpisy, którzy angażują się w to, żeby tych podpisów było jak najwięcej i którzy z tą informacją docierają do ludzi. No, trzeba po prostu brać z państwa przykład.
Rozmawiamy na temat obrony lasów i polskiej ziemi. Wszystko to w kontekście ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym parlamencie w związku z różnymi przepisami, z różnymi ustawami na temat na przykład lasów, na temat, no nie wiem jak to nazwać, no chciałbym to nazwać po imieniu, a wiem, że nie można do końca, ponieważ wszystko to jest w majestacie prawa. Jakie to jest prawo właśnie, ja się pytam.
Ja bym powiedział, że to nie jest w majestacie prawa, to jest właśnie łamanie prawa, proszę księdza. Ja nie spodziewałem się tego, że dożyję takich czasów, kiedy no już ja jako starszy człowiek, jako profesor, jako parlamentarzysta będę miał tego rodzaju sytuację, że będę się wstydził za parlament. Prawda? Bo to jest autentycznie łamanie prawa. Ja się wstydzę za parlament, kiedy dochodzi do sytuacji takiej, że działamy w komisji czy też podkomisji i prosimy o ekspertyzę, a przewodniczący komisji z Platformy Obywatelskiej mówi, no to poddaję to pod głosowanie. I mając większość głosu mówią, że ekspertyza jest niepotrzebna. No to naprawdę już ja mówię, że demokracja to już jest wyrodnienie demokracji. To jest coś potwornego. I tutaj w tym uczestniczy premier, w tym uczestniczy no, koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym i w tym uczestniczy pan prezydent. No przecież to jest coś haniebnego. Przecież ile już rzeczy pan prezydent podpisał, które się okazało, że nie są zgodne z konstytucją. I się nic nie dzieje, prawda? Pan prezydent posługuje się tego rodzaju sytuacją, że przed wyborami mówi, że wetuje ustawę GMO rządową po to, żeby wygrać wybory, bo jest ogromna opozycja wśród społeczeństwa. A natychmiast po wygranych wyborach przez Platformę zgłasza to jako swój projekt autorski ten sam. No czyż to nie jest oszukiwanie społeczeństwa? No to już jest działanie naprawdę nie fair. No, gdzie jak przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mówi na sali obrad leśnikom, którzy są, że wnosi poprawkę, aby było no, zatrudnienie na umowę o pracę. I wychodzi za 5 minut, mówi, wycofuję tą poprawkę. prawda? Już jak leśnicy odeszli. No przecież, szanowni państwo, no, przecież my jesteśmy parlamentarzystami wybranymi przez ludzi. No przecież powinna być jakaś odpowiedzialność za swoje słowa. Tu nie ma niczego. No to jest parodia demokracji.
Zastanawiam się, co z PSL-em, który się afiszuje ciągle jako partia taka właśnie tych rolników, ludzi pochodzących ze wsi.
No proszę ojca, to jest dla mnie wielka zagadka. Przecież Polskie Stronnictwo Ludowe, a szczególnie tu w tej ustawie o lasach, po pierwsze, nie reprezentuje zupełnie polskiej wsi. I mogę powiedzieć, że no to właśnie ministrowie rolnictwa ostatni, no tu właśnie procedowali ten układ, że działacze, między innymi Polskiego Stronnictwa Ludowego, dostawali duże dopłaty za, nazwijmy to, fikcyjne plantacje ekologiczne orzecha włoskiego i jabłonek. No przecież to są by setki hektarów. Po 200-300 umowy zapisane na parę lat. Ktoż to robił? To jest w interesie wsi, czy to jest w interesie grupy paru osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego? No przecież w ten sposób postępować nie można. No oni w tej chwili mówią, że dostali ogromne pieniądze i wynegocjowali. No skoro dostali ogromne pieniądze i wynegocjowali, prawda, i wydawali te pieniądze, to teraz się łaszczą na te 800 milionów przy tych miliardach, które teoretycznie wynegocjowali z Unii Europejskiej dla polskiej wsi, no to wygląda chyba to jest jakaś parodia, prawda? Przy tych ogromnych miliardach z Unii Europejskiej, gdzie mówią, ile to wynegocjowali, ile to polska wieś dostaje, i tu się zabiera 800 milionów złotych, gdzie według wszystkich ekspertów te 800 milionów złotych zabrane spowoduje ogromne straty gospodarcze. Ogromne straty gospodarcze w środowisku wieś. I to jest Polskie Stronnictwo Ludowe? Panie senatorze, mnie się wydaje, że Polskie Stronnictwo Ludowe to jest po prostu skradziona tożsamość Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Taka partia była przed wojną, taka partia była za Mikołajczyka, ale to, co w tej chwili Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje, to jest nic innego jak skradziona tożsamość.
Może to nazwę polskie to trzeba byłoby zmienić na jakąś platformę?
Po prostu stronnictwo, które gromadziło całą administrację odpowiedzialną za fundusze unijne. Ja tam nie wiem, kto tam jest prawdziwym rolnikiem w tych strukturach. I zresztą, proszę ojca, jeżeli to stronnictwo, które się nazywa polskie, to jest skradziona tożsamość, bo to nim się ta nazwa mi się nie należy. Ta nazwa została zrabowana, ta nazwa została pobłogosławiona przez ojca biskupa Andrzejewskiego, biskupa Miziołka, to już mówiłem w radiowym programie, gdzie nas proszono o to, żeby w tym Sejmie Okrągłostołowym, że tam się liczy głosy. W Sejmie się liczy głos, a nie kto komu tam powiedział, czy przykrości zrobił. I tam nie było chłopów. I po to poszliśmy wspólnie na tradycji właśnie Mikołajczykowskiego, stronnictwa Hanny Chorążynej, Laskowskiego, Żebrowskiego, paru jeszcze innych starych działaczy, i żeby podać rękę, po prostu się do kupy pozbierać. Niestety zrobiono to, co zabrali nam, to zresztą Darek Bąk zawsze powtarza, zaskadziono nam nazwę, struktury mieli mocne, podstępem wyrzucili prezesa Bartoszcze, ujął się za nim, tutaj nawet mam pismo, bardzo wąska grupa osób z Jarosławem Kaczyńskim na czele z Romualdem Szeremietiewem, którzy wyrazili protest za ten gest, który zrobiła właśnie Pawlak Jagielliński, który Pawlak później został użyty do obalenia rządu Olszewskiego. To nie jest stronnictwo polskie, to nie jest stronnictwo wiejskie, to po prostu skradziona tożsamość, którą tutaj już nie będę czytał, bo to za słabo pisze, ale to ma oświadczenie wydane, proszę ojca, 21 czerwca 91 roku, i to kiedy indziej o tym pomówiłem, bo do tego trzeba wrócić.
Na
mają nazwę, oni mają sądową, przydzieloną nazwę, sądową mamą, ale na wsi nie istnieją. 7-5% przy 40% społeczeństwa, oni myślą tylko, by się do parlamentu dostać, no przecież to są kpiny z takich, ich nie ma te nigdzie w ogóle w tym. Są w straży, są gdzieś tam u wójtów i na tym koniec.
Ale wracając do tego, bo musimy kończyć niestety, obrony polskich lasów, obrony polskiej ziemi. Jeszcze raz na koniec przypomnijmy, gdzie możemy podpisywać te wszelkie nasze petycje.
Szanowni Państwo, kończymy już spotkanie. Bardzo proszę, chcę od razu powiedzieć, wielki sukces, uruchomiona akcja ponadpartyjna, ponad podziałami, głosują wszyscy, zbierają z różnych partii podpisy i różne grupy wiekowe, ludzie o różnym wykształceniu. Informacje może uzyskać na stronach internetowych Radia Maryja, Telewizji Trwam. Nasz dziennik codziennie publikuje i za to serdecznie dziękuję listę gotową do podpisu. Informacje można zebrać również albo uzyskać wszelkie informacje na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Podaję stronę internetową www.ekorozwoj.pl. Już kończąc zupełnie, chciałem serdecznie podziękować tu Państwu za przybycie, serdecznie podziękować Ojcu Radiu Maryja, ale równocześnie chciałem serdecznie pozdrowić Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Janiaka. Łączymy się w modlitwie, wspieramy Ekscelencjo, równocześnie informujemy o naszych działaniach. Będę informował o tym również, zwracam się również z wielką prośbą, bo wielu duszpasterzy regionalnych odpowiedziało pozytywnie na ten apel. Dziękuję im bardzo mocno za to, że również stymulują zbieranie podpisów ci duszpasterze regionalni od leśnictwa. Prawda? Dziękuję za to serdecznie. Będę się również tutaj z duszpasterzami kontaktował. Dziękuję bardzo i chciałem powiedzieć już na koniec, że jest wielka walka. I zauważcie Państwo, kto jest atakowany w tej chwili najbardziej. Najbardziej jest atakowany Kościół, dlatego że Kościół broni rodziny, a broniąc rodziny, broni również i narodu. Są atakowane lasy państwowe i jest atakowany w tej chwili bardzo mocno Polski Związek Łowiecki. Trzy organizacje, które zostały jeszcze na szczeblu państwa, które się potrafią organizować i które potrafią informować się między sobą. Brońmy tych trzech organizacji, równocześnie, bo to są ostatnie polskie organizacje, przepojone jednak patriotyzmem, organizacje, które jednak dbają o to, co dla nas najważniejsze. Bóg, honor, ojczyzna, czyli w gruncie rzeczy Polska. Dziękuję bardzo.
Wielki Bóg zapaść panu profesorowi, panu posłowi Janowi Szyszko, który był w rządach PiS-u, ministrem środowiska. Wielkie Bóg zapłać za udział w programie. Dziękuję. Również bardzo dziękuję pani Marii Koc, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Bóg zapłać. Oraz bardzo dziękuję panu Stanisławowi Majdańskiemu, wiceprezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz byłemu posłowi oraz byłemu senatorowi.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy, szczęść Boże i dasz bór.
Dasz bór.
I w imię Boże do przodu.
Alleluja i do przodu. Tak jest. Oczywiście. Bardzo dziękuję również wszystkim Państwu za uwagę.